Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Kontynuacja rozmów z godziny 18.15. Ocena, rozmowa aktualnej sytuacji w naszej ojczyźnie, w Polsce. Rozmawiamy na ten temat. Z nami w studio są pan minister kiedyś sprawiedliwości, europoseł Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam ojca, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo miło.
I witamy tę część, którzy do nas teraz właśnie dołączyli po tej godzinie 21.30. Jest także pan Michał Wójcik, radny Sejmiku Śląskiego. Witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Szczęść Boże Ojcu.
I również pan jest odpowiedzialny za struktury Solidarnej Polski w województwie śląskim, tak?
Można dokładnie. Wskazać.
I też słyszeliśmy, że kandyduje pan w tych wyborach samorządowych.
Tak jest.
Do tego samego sejmiku.
Do sejmiku śląskiego. Śląskiego. Tak, bardzo bliskiego serca.
Dokładnie skąd, z jakiego rejonu to będzie?
Jeszcze trudno powiedzieć. Aha, to się okaże. Zobaczymy.
Szczegóły będą podane później. Dobrze. Aktualna sytuacja w Polsce. Chcieliśmy rozmawiać i kontynuujemy właściwie rozmowę tą z 18.15. Kontekst bezpieczeństwa Polski w czasie wojny, tak można już powiedzieć, no, ukraińsko separatystyczno-rosyjskie, bo tak, taka to dziwna wojna, ale też i kontekst polskiej polityki wewnętrznej. Tutaj mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce, afery taśmowe, które jakoś miały wstrząsnąć tą sceną. Widzimy, co jest. No i też trudno dzisiaj nie skomentować tego właśnie mianowania Donalda Tuska na prezydenta, tak to się mówi, Unii Europejskiej. Więc bardzo proszę, panie ministrze, od czego zaczniemy? Jak pan ocenia to, co się wydarzyło dzisiaj i też w ciągu ostatnich kilku tygodni?
Dzisiejsza decyzja o wyborze Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej jest oczywiście pewnym wydarzeniem. Natomiast sądzę, że jej wymiar nie jest aż taki, a nie jestem przekonany, jak usiłują nadawać temu znaczenie niektóre polskie środki masowego przekazu, a zwłaszcza środowisko Platformy Obywatelskiej. Przewodniczący Rady Unii Europejskiej rzeczywiście jest organem, który nabrał pewnej mocy sprawczej po wprowadzeniu w życie traktatu lizbońskiego, który nawiasem mówiąc nie jest dobrym kierunkiem rozwoju Europy, na co wskazuje kilka lat już jego funkcjonowania. I tak naprawdę odgrywa on pewną rolę w zakresie struktur unijnych. Jednak każdy, kto od podszewki, od kuchni zna funkcjonowanie i realną siłą sprawcze polityków w ramach Unii Europejskiej wie, że i tak wiodącą rolę, jeżeli chodzi o kluczowe decyzje, dalej ta rola jest w rękach głównych polityków największych państw Unii Europejskiej, a w pierwszej kolejności oczywiście pani kanclerz Merkel, czy każdego kanclerza Niemiec. W wypadku kanclerz Merkel wypracowała sobie, przepraszam, też indywidualną, bardzo silną pozycję, która jest do tego jeszcze funkcją ogromnej mocy politycznej, jaką prezentują sobą Niemcy w Unii Europejskiej. I dlaczego Donald Tusk został wybrany na tą funkcję? No przede wszystkim dlatego, że dał się poznać jako ten, który był lojalnym sojusznikiem i sprzymierzeńcem kanclerz Niemiec w każdej dla niej ważnej sprawie, nawet takiej, która była przeforsowana w Unii Europejskiej kosztem interesu Polski, kosztem interesu polskiego państwa, więc kosztem interesu kraju, którego premierem był Donald Tusk i na którego czele stał i któremu powinien w pierwszej kolejności służyć. By nie być gołosłowny, podam, on mówił już o tym w telewizji, trwam dwa przykłady, które są niezwykle brzemienne w skutki również w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj na wschodzie Europy, mianowicie bezpieczeństwo energetyczne. Kanclerz Merkel forsowała wbrew interesom Polski, ale wbrew też w moim przekonaniu interesom bezpieczeństwa Europy w ogóle tak zwaną rurę pod Morzem Bałtyckim, czyli Nord Stream. Sprzeciwiał się temu ostro rząd Jarosława Kaczyńskiego, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, którym byłem ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. I wtedy udawało się to blokować, budować koalicje, w każdym razie, które przynajmniej taktycznie utrudniały przeforsowanie tej koalicji. Kiedy przyszedł Donald Tusk, zgodził się na tą fatalną dla Polski inwestycję, która leżała w interesie Niemiec i kanclerz Merkel. Drugi przykład to jest polityka klimatyczno-energetyczna. Ta polityka, przypomnę, zmierza do tego, aby ograniczyć produkcję energii, czy w ogóle zlikwidować produkcję energii z węgla docelowo, a w zamian za to wprowadzić energię z tak zwanej źródeł odnawialnych oraz z energię z gazu. I tutaj znowu są interesy Niemiec przede wszystkim, ponieważ skoro Niemcy zainwestowały miliardy euro w budowę rurociągu pod Morzem Bałtyckim, gdzie uzyskują najtańszy gaz od Rosji w Europie, to zrobili to po to, aby właśnie produkować energię z gazu, a to się będzie opłacać wtedy i tylko wtedy, kiedy przestanie być produkowana energia z węgla jako energia tańsza. I znowu Donald Tusk, zamiast bronić interesu polskiego węgla i polskiej energetyki, która w 90% opiera się na węglu, zgodził się na wprowadzenie pakietu klimatyczno-energetycznego, który tak naprawdę nakłada dodatkowe podatki na produkcję węgla i czyni produkcję węgla i wydobycie węgla i produkcję energii z węgla w konsekwencji nieopłacalnym. I w tym sensie nadaje sens ekonomicznemu wysiłkowi Niemiec i miliardów euro, jakie oni włożyli w budowę tej rury pod Morzem Bałtyckim i wreszcie w budowę kilkudziesięciu elektrowni gazowych, które mają przynosić im zyski, na przykład przez eksport prądu do Polski, który my będziemy wtedy u nich kupować. I Donald Tusk, podkreślam jeszcze raz, w obu tych sprawach stanął po stronie kanclerz Niemiec wbrew polskim interesom. We wszystkich innych sprawach również ją wspierał. Co więcej, Donald Tusk, popatrzmy na jego linię polityczną, również forsował wszystkie tak zwane nowinki, tą, można powiedzieć, jak Ojciec Święty nazywał cywilizację śmierci, która, tą kulturę, która niszczy nasze polskie wartości, zakorzenione w chrześcijaństwie, no, choćby forsując tak zwane związki partnerskie, tylnymi drzwiami usiłował w ten sposób zakwestionować instytucję małżeństwa, wprowadzając de facto małżeństwo dla par homoseksualnych, nadając im porównywalny status do małżeństwa cywilnego. To mu się na szczęście nie udało, ale jednak w imię poprawności politycznej te idee wzięte między innymi z Brukseli realizował, a inny przykład to jest przecież ta ideologia gender, która została wprowadzona tylnymi drzwiami poprzez przyjęcie przez polski rząd, na którego on czele stoi, konwencji o przeciwdziałaniu przemocy przeciwko kobietom. To jest takie bardzo uwodzące. Każdy z nas przecież sprzeciwia się agresji, zwłaszcza takiej agresji, która wobec kobiet jest wymierzona. Problem tkwi jednak w tym, że w tej konwencji, którą tak nazwano, tak naprawdę umieszczono szereg rozwiązań, które właśnie miały w sposób taki, można powiedzieć, oszukańczy tylnymi drzwiami wprowadzić rozwiązania gender. I tak też Donald Tusk to przeforsował, stojąc na wysokości zadania, realizując to, co Unia Europejska i te liberalno biurokratyczne kręgi tam wyznaczyły. Więc krótko mówiąc, on jest swój. Tak? Postawili na swojego, dostaje teraz synekurę, która będzie dla niego niezwykle korzystna. Czy to przyniesie jakiekolwiek korzyści dla Polski? No, czas rozsądzi, ale wiele słyszeliśmy, że powołanie Jerzego Buzka na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego to jest epokowe też wydarzenie, które ma ponoć spowodować, że Polska bardzo zyska na świecie, a przede wszystkim dzięki temu Polacy czują poprawę życia, jakości życia. Tutaj my odczujemy zmianę polityki europejskiej, rozwiązań przyjmowanych przez Parlament Europejski po myśli naszych rodaków. Oczywiście nic z tych zapowiedzi nie wyszło. Jerzy Buzek realizował lojalnie linię polityczną, którą forsowali politycy związani właśnie głównie z Niemcami w Parlamencie Europejskim. Był całkowicie bezwolnym przewodniczącym. Nic nie załatwił dla naszego kraju, poza pustymi deklaracjami, bo trzeba mu przyznać, że podobnie jak Donald Tusk jest dość sprawny, jeśli chodzi o tworzenie takiego wizerunku człowieka, który pochyla się nad problemami i stara się coś rozwiązać. Tylko problem polega na tym, że on się zwykle stara i nic z tego nie wynika, a kiedy jest zapotrzebowanie ze strony polityków, na przykład niemieckich, to potrafi wtedy dość skutecznie służyć im i być użyteczny. I dlatego nie łączę żadnych szczególnych nadziei wbrew temu wielkiemu oficjalnemu optymizmowi, który możemy dostrzec w mediach, z tym, że Donald Tusk został powołany, wybrany na tą funkcję, że przełoży się to na jakieś dobre rezultaty dla Polski. Na pewno będą starali się zrobić wszystko, by przełożyło się na dobre rezultaty dla Platformy i dla obozu władzy, który będzie chciał z tego zrobić wielkie wydarzenie propagandowe i przekuć to swój sukces, wmawiając zwłaszcza młodym ludziom, że oto jakieś wydarzenie epokowe się wydarzyło, ważniejsze niż chrzest Polski niemal, i że z tego powodu trzeba głosować na Platformę. Mam mam nadzieję, że Polacy nie dadzą się nabrać, mam nadzieję, że Polacy będą bardzo do tego podchodzić z właściwym dystansem i te jakieś emocje nie wpłyną na ich racjonalne decyzje wyborcze.
Tu jeszcze patrzę, zanim pan Michał Wójcik, panowie na nasz portal Radio Maryja, są wpisy pod tą informacją internautów i na przykład pan Adam pisze, że jest to nagroda od pani Merkel za pilnowanie niemieckich interesów w Polsce, który doprowadził Polskę do ruiny. Pisze na swojej stronie internetowej Federalna Rozgłośnia Radiowa Telewizyjna Deutsche Welle. Niemcy przyznają, że Tusk swój wybór zawdzięcza właśnie Berlinowi, osobiście kanclerz Merkel, mówią niemieccy komentatorzy. Karl Georg Wellmann z CDU nie kryje satysfakcji, że Tusk został następcą Van Rompuya i reprezentuje tym samym opinię, jaką podziela z nim w Berlinie wielu. Wybór Tuska jest świetną decyzją, mówi pan Wellmann, i niemal jednym tchem wymienia trzy powody. Jest jednym z najbardziej doświadczonych polityków w Europie i bardzo dobrze rozumie się z kanclerz Angelą Merkel, bo to w obecnej sytuacji w Europie jest bardzo ważne i tak dalej, i tak dalej. A więc no, ta intuicja się potwierdza, to co pan poseł, co panowie tutaj, pan minister i pan mecenas właśnie mówią.
Z całą pewnością, bo to są bardzo konkretne fakty, konkretne decyzje, które tutaj możemy powołać, a jest też wiele innych oczywiście niuansów, które wskazują, że kanclerz Merkel widzi w Donaldzie Tusku człowieka, na którego może liczyć, człowieka z dużego zaufania. W tym sensie Donald Tusk nie będzie samodzielnym przewodniczącym Rady Europejskiej, będzie politykiem podporządkowanym swojej mocodawczyni, której zawdzięcza, może to mocne słowo mocodawczyni, ale mówię to wskazując na pewien kierunek myślenia, będzie w tym sensie zależny od jej oczekiwań i na pewno będzie się odwdzięczał za ten mandat, który dzięki kanclerz Merkel przede wszystkim uzyskał.
No to, a w Platformie pewnie się karuzela ta rozkręciła. Kto z kim, za kogo, prawda, kogo wybierze. No będzie musiał chyba namaścić bardzo osobę oddaną, która mu przez te 2,5 roku nie zepsuje, że tak powiem, nie wiem czego, interesu takiego pewnego z wizerunku. Zobaczymy. Pan Michał Wójcik, bardzo proszę.
Jeszcze kiedy mieliśmy okazję być kilka godzin temu w telewizji Trwam, jeszcze wówczas był też i razem z nami pan profesor Zybertowicz.
Sprawy rodzinne go zatrzymały w domu.
Tak jest. Natomiast rozmawialiśmy, a wtedy jeszcze nie było wiadomo, czy Donald Tusk rzeczywiście zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej. Jaka będzie retoryka stosowana przez niektóre media. I nie pomyliliśmy się, ponieważ w przerwie mieliśmy okazję obejrzeć kilka relacji w telewizjach niektórych, gdzie pokazywano to rzeczywiście jako epokowe wydarzenie. Jedno z najważniejszych w historii Polski. No nie dajmy się zwariować w tym wszystkim. My jesteśmy dumnym 37-milionowym narodem w środku Europy z wielką tradycją, z wielką historią. I nie chcę powiedzieć, że nam się to należało, bo to by było zbyt daleko idące może zdanie. Natomiast nic aż tak wielkiego się nie stało. No naprawdę chyba od grudnia pan premier obejmie to stanowisko, tą funkcję. Jest cała druga strona medalu, a mianowicie to, o czym ojciec mówi. Pewna groźba rozchwiania sceny politycznej w Polsce, bo dzisiaj jest pytanie, co się dalej będzie działo. Czy to oznacza, że czekają nas wybory wcześniejsze, aczkolwiek ja nie sądzę, żeby tak było. Pytanie, kto zostanie premierem? Pytanie, kto zostanie marszałkiem Sejmu? Pytanie o najważniejsze stanowiska w państwie. Ja słyszałem o niektórych ministrach, że niebawem zostaną komisarzami. Przecież my rozmawiamy w bardzo konkretnych, bardzo trudnych warunkach, bardzo trudnej sytuacji. My nie możemy zapominać o tym, że poza tym wydarzeniem jesteśmy państwem, które graniczy z Ukrainą, gdzie toczy się regularna wojna, gdzie właściwie w Europie jest wojna, więc dziś, no nie chcę powiedzieć, że Donald Tusk nie powinien przyjmować jakby tego stanowiska, ale to jest, powiem tak, to jest pewien rodzaj pychy, ponieważ dziś taki prawdziwy mąż stanu, w moim przekonaniu, powinien jednak pozostać tu, w bardzo trudnej sytuacji, jest premierem, jest trudna sytuacja na scenie politycznej, jest trudna sytuacja w Europie, jest wojna w Europie i dzisiaj tak naprawdę są ogromne wyzwania. Oczywiście, że Donald Tusk został tak naprawdę wymyślony przez trzech wielkich przywódców, tak sądzę, to jest Cameron, przywódca Wielkiej Brytanii, pani Merkel i Hollande, tam musiałby być jakiś konsensus. Pytanie jest, co w zamian? Ewentualnie, to tak jak niektórzy mówią rzeczywiście, że to jest nagroda za tą wyjątkową spolegliwość, uległość wobec zwłaszcza pani Merkel. Wydaje mi się, że czekają nas ciekawe następne miesiące, ponieważ ciekawa sytuacja może się dziać, między innymi w Platformie Obywatelskiej. Ja wiem to na pewno, że część posłów nie była gorącymi zwolennikami przejścia pana Donalda Tuska do Brukseli, bo to jest też problem dla samej Platformy Obywatelskiej, a być może to jest bardzo dobra informacja, bo być może wreszcie po tych 7 latach w przyszłym roku, jeżeli wybory planowo będą odbywały się parlamentarne, wreszcie przejmiemy władzę, będziemy jako Zjednoczona Prawica mogli rzeczywiście pokazać, że ten kraj nasz ukochany może się rozwijać zupełnie inaczej. Nie trzeba być spolegliwym, uległym, nie trzeba zawsze przytakiwać, żeby rzeczywiście było lepiej.
No ja myślę, że my tutaj nie poświęcimy całego programu na ten temat, co będzie z Polską, kiedy został przewodniczącym Donald Tusk Unii Europejskiej. Natomiast możemy się pytać, co z Polską dalej w tym kontekście zarządzania. Patrzymy, co się dzieje, prawda? Sytuacja napięta na wschodzie, Rosja, która zdaje sobie mówić, że nie przejmuje się tym, co mówi Unia Europejska, że nie boi się restrykcji Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś mógłby tutaj, to najwyżej związek, jakim jest NATO, prawda, wojskowy, organizacja wojskowa. Pytamy się, czy Europa będzie sobie potrafiła na przykład stanąć w obronie swoich podstawowych jakichś tam racji, typu właśnie eksport, który był do tej pory, czyli nie da się szantażować na przykład rosyjskim gazem, a w tym wszystkim najmocniejszą stroną są właśnie Niemcy, Angela Merkel, no i teraz powiedzmy były premier Polski, albo jeszcze kilka miesięcy były, który jest tak blisko z panią tą kanclerz Niemiec i pełni taką funkcję. Jak panowie, jak pan ocenia tę sytuację właśnie, bezpieczeństwo Polski, konkretne, energetyczne, bo jeszcze nie chcemy straszyć, nie straszymy słuchaczy, że bezpieczeństwo powiedzmy te zbrojne, ale energetyczne, gospodarcze, na pewno możemy śmiało mówić, skoro już Polska straciła 1 miliard euro, jeśli chodzi o te rolnicze sprawy. Pan minister Zbigniew Ziobro.
Na pewno mamy niestety zupełnie nową i niekoniecznie lepszą, trzeba powiedzieć wprost, gorszą sytuację na arenie międzynarodowej w Europie. Można powiedzieć, coś się skończyło. Skończyło się to poczucie takiej beztroski bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym w tej części świata, jaką jest Europa. Po II wojnie światowej wydawało się, że przyzwyczailiśmy się do względnej stabilizacji, tego, że nie ma zagrożenia realnym konfliktem wtedy, kiedy upadł Związek Sowiecki, kiedy tutaj nastała względna demokracja z różnymi oczywiście brakami jej też felerami, ale jednak jest to sytuacja, która przez długi czas dawała takie poczucie, że to się nie zmieni. Że wojna nam nie grozi. Niestety, bieg wydarzeń z naszą wschodnią granicą pokazał, że to jest już przeszłość, że nie możemy patrzeć na dzisiejszą Europę i też na Polskę jako na taki teatr wydarzeń w obszarze międzynarodowym, który gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, że obudziły się te złe wspomnienia związane z imperialną polityką rosyjską, że Putin, który wcześniej już przecież dawał zresztą temu wyraz, w jakimś sensie nas nie zaskakuje, jeżeli chodzi o jego przekonania, przeszedł do czynów. Już wcześniej oczywiście na mniejszą skalę dopuszczał się agresji w stosunku do niektórych swoich sąsiadów, no choćby Gruzja, ale teraz rozpoczął już to robić w sposób manifestacyjny, zajął Krym, a następnie rozpoczął oczywistą agresję na wschodnią część Ukrainy. Tym działaniom o charakterze wojskowym towarzyszy oczywiście propaganda kłamstwa. Pułkownik KGB jest wytrenowanym oszustem i kłamcą, bo na tym polegało też jego zadanie profesjonalne, oszukiwać i kłamać wtedy, kiedy wykonywał zadania jako przedstawiciel jeszcze sowieckich służb specjalnych. Dzisiaj uprawia taką politykę kiedy zaprzecza zaangażowaniu zbrojnemu Rosji na Ukrainie. Tak naprawdę ta sytuacja dużo bardziej niż o Putinie świadczy o słabości Europy, tej cywilizowanej części Europy, jeśli mogę tak to generalnie ująć. Dlaczego? No bo przecież widzieliśmy tą niezdarność i tą słabość wypracowania jednego stanowiska i zdecydowanej reakcji, która mogłoby ostudzić Putina w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy rozpoczynał on agresję na Krym, wtedy, kiedy rozpoczynał kolejne działania agresywne wobec Ukrainy, wprowadzając wojsko, które przekraczało granicę rosyjsko-ukraińską. Dopiero wówczas, gdy doszło do strącenia cywilnego samolotu z obywatelami Holandii, Wielkiej Brytanii i innych krajów zachodniej Europy, jakby otworzyły się oczy niektórych polityków i części opinii publicznej zachodniej i rozpoczął się jakby nowy etap i wprowadzono realne sankcje. Tylko to już stało się dużo za późno. Putin już poszedł za daleko. On teraz nie może sobie pozwolić, aby cofnąć się, ponieważ nie tylko by stracił na reputację, ale również mogłoby to kosztować władzę w samej Rosji. On już jest jakby skazany poprzez działania, które podjął, by je kontynuować i będzie z całą pewnością dążył co najmniej do tego, aby zanektować wschodnią część Ukrainy i być może na trwale zdestabilizować, a w przyszłości też i politycznie przejąć pod swój protektorat pozostałą część Ukrainy. Takie są prawdopodobnie jego cele w najbliższy czas. A co będzie dalej? To są właśnie poważne pytania, na które my, Polacy, powinniśmy sobie odpowiedzieć. Te pytania, które sobie stawiamy, muszą nam uzmysławiać, jeśli sięgamy też pamięcią wstecz naszej historii, że jeżeli umiesz liczyć, to licz na siebie. I dlatego jako Polska stoi przed nami jako krajem, też przed nami jako politykami szeroko rozumianego obozu prawicy, który teraz niedawno się połączył z PiS-em, Solidarną Polską, Polską Razem, zadanie przedstawienia pozytywnego planu rozwoju naszego kraju, rozwoju naszej gospodarki, aby jednym z segmentów tego rozwoju był oczywiście też i przemysł zbrojeniowy, aby Polska w obszarze sił zbrojnych była na tyle sprawna i skuteczna, aby zniechęcać ewentualnie Rosję do jakichkolwiek działań agresywnych w stosunku do nas, bo to, co nam dzisiaj wydaje się dalej mało prawdopodobne albo prawie niemożliwe, za kilka lat może okazać się realnym faktem. Politycy zobowiązani są do myślenia w kategoriach strategicznych, do patrzenia dalekosiężnego, do wychodzenia naprzeciw ewentualnym zagrożeniom, które mogą się pokazać, a dynamika wydarzeń, agresywnych wydarzeń za naszą wschodnią granicą musi prowadzić do takiej właśnie diagnozy. A więc to jest też i wielkie wyzwanie dla tego dużego i wierzę zwycięskiego w przyszłych wyborach parlamentarnych obozu prawicy. Musimy pokazać drogę, która pozwoli uruchomić polski potencjał, polską energię, która spowoduje, że będziemy silniejsi gospodarczo i będziemy też w tym sensie silniejszy militarnie. I oczywiście musimy też prowadzić racjonalną politykę budowy sojuszów, zwłaszcza w NATO. Tutaj jest szansa na pewną przebudowę struktury, która stała się trochę spróchniała na przestrzeni tych lat po upadku bloku sowieckiego, Sojuszu Północnoatlantyckiego i mam nadzieję, że również w tej mierze uda się na przestrzeni tych kolejnych lat wiele zrobić, by był to sojusz, który pozwala szybko i skutecznie reagować, który w ten sposób zniechęca ewentualnie Rosję od jakichś nieodpowiedzialnych i groźnych działań, które mogłyby być bezpośrednio wymierzone w interesy czy w bezpieczeństwo Polski.
Dziękuję bardzo. Pan Michał Wójcik, bardzo proszę.
Właśnie wielu przedsiębiorców dziś się włącza radioodbiorniki czy telewizory. Ogląda to wielkie, epokowe wydarzenie, jak stara nam się tutaj wmówić część dziennikarzy. Natomiast tak naprawdę borykają się z problemami na co dzień, które wynikają między innymi właśnie z tego konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Tak jak ojciec powiedział, no już prawie miliard złotych strat, tak? Więc ich nie interesuje to, kto zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej. Oni mają konkretny problem, bo muszą jakoś związać koniec z końcem. Te problemy są bardzo poważne, dlatego że Unia Europejska zagwarantowała na razie rekompensaty. No tylko części, dlatego że przecież to jest oczywiste, że te 130-150 milionów euro nie wystarczy dla wszystkich. To jest tylko kwota, która będzie zabezpieczona. Nie w całości dla Polski, ale także dla innych krajów. To będzie podzielone. Chodzi oczywiście o producentów, ci, którzy sprzedawali. Chodzi o warzywa, owoce, ale także i na przykład mięso, no pieczarki, chociażby okręg pszczyński, jeden z takich najbardziej znanych w Polsce, z dwóch największych, gdzie naprawdę przedsiębiorcy przeżywają prawdziwe dramaty, czy chociażby przedsiębiorstwa branży rzeźniczo-wędliniarskiej, że oni nie mogą sprzedać swoich produktów na rynek rosyjski. Oni tak naprawdę dziś zwalniają ludzi, wielu z nich bankrutuje. O tym się nie mówi w telewizji, proszę zobaczyć, no czerwony pasek cały czas włącza się mówi o epokowym wydarzeniu. A z drugiej strony to jest kwestia dotycząca rzeczywiście bezpieczeństwa, stricte bezpieczeństwa militarnego, od strony militarnej, jeżeli chodzi o sprawy militarne, bo nie ma co ukrywać, mamy z boku wojnę i prawda jest taka, że my od lat nie przygotowywaliśmy się do tego. Tak jak armia rosyjska, która była modernizowana od kilku lat, wydaje się bardzo duże kwoty na siły zbrojne w Rosji. Chcę powiedzieć, że rocznie to jest w granicach 64-65 miliardów dolarów, podczas gdy w Polsce to jest 10 miliardów dolarów, a potencjał rosyjski w tym momencie, to trzeba sobie uświadomić, bo przecież graniczymy z państwem, gdzie jest wojna, gdzie toczy się wojna. Trzeba sobie uzmysłowić to, że potencjał rosyjski jest zupełnie inny. To jest druga armia świata. My jesteśmy tak naprawdę 20, bodaj 4 armią świata, 6 w Europie, na przykład mniejszą niż Ukraińcy. Rosjanie dysponują, proszę państwa, prawie 5000 samolotów. My mamy ich niecałe 600, czyli 10 razy więcej. Jeżeli chodzi o liczebność armii, ja przypominam sobie taką audycję w Radiu Maryja sprzed wielu miesięcy, zwracał na to uwagę już minister Bogdan Święczkowski. Pamiętam dokładnie jego słowa. Jak liczebna była armia w czasach księstwa, kiedy to było około księstwa warszawskiego, to było około 32 tysięcy, tak? I 6 tysięcy koni, o ile pamiętam. Natomiast w tej chwili tą armię mamy niewiele większą. To jest 100 tysięcy czynnych zawodowo.
Ale żołnierze, którzy się walczą, to...
Tych, co walczą, to mówią eksperci 20-30%.
Tak, bo trzeba odciąć się dokładnie oficerów, generałów i logistyków.
I te osoby, które, no powiedzmy, urzędników, tą całą administrację tych walczących, którzy są przygotowywani do tego, żeby być na polu bitwy.
To jest armia, znaczy kucharze, lekarze, no wszystko też w tym jest. Niestety. A samych żołnierzy.
Niestety.
No
właśnie, ale trzeba też, ojcze, przyrównać, tak? To jest 120 tysięcy razem z rezerwistami, a w Rosji to jest 2 miliony. Więc żebyśmy widzieli skalę porównawczą i nie możemy przyjmować bezkarnie tego, co mówi premier, że wydatki na armię, no nie będą takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Powinny one rosnąć, a tak naprawdę nie ma pieniędzy na to. Mówi, będą w przyszłym budżecie.
No, sprawy się komplikują i też myślę, bo kontynuujemy z tamtej części temat. Była mowa, że trzeba po prostu wychowywać nowe pokolenia ludzi, którzy będą rozumieć sprawy społeczne, polityczne. To nie jest tak, że polityka to jest coś, co zostawiamy, to jest coś brzydkiego, niedobrego, to się niech się tym zajmują, nie wiem kto, krasnoludki, czyli nikt. To są obowiązki względem ojczyzny. Takie też była konkluzja tych telefonów ostatnich. No i od tego też nie uciekniemy, bo myślę, panie ministrze i tutaj panie mecenasie, że może dojść do pewnego przyspieszenia. Już tutaj czytam na jednym z portali, Tusk zostawia za sobą spaloną ziemię. To i w kraju, i w partii. Jego posłowie zaczynają to dostrzegać. Czyżby prawdą było to, że Tusk utrzymał to wszystko w tajemnicy, nawet przed swoim klubem poselskim? Czy prawdą jest to, że do wczoraj o kwestii Tuska w Brukseli wiedział tylko na pewno Paweł Graś? No pytanie właśnie, jak teraz będzie wyglądała ta strona opozycyjna? Myślę, że do pierwszej godziny, ale być może potrzeba zwarcia jeszcze mocniejszych sił, jeszcze pomyślenia bardziej konkretnie, bo może wybory niekoniecznie za rok. Tak tutaj takie komentarze dochodzą. Nie wiem, jak pan to ocenia na gorąco. Jednak ten temat bieżący dzisiaj nam się narzuca. Ten sprzed dwóch, trzech godzin.
Na pewno z punktu widzenia scenariuszy politycznych, jakie są przed nami, to jest to bardzo ciekawa nowa sytuacja. Ciekawa o tyle, że z jednej strony Platforma Obywatelska zrobi wszystko, aby wykorzystać propagandowo fakt, iż Donald Tusk został przewodniczącym Rady Unii Europejskiej i przekuć to na swój sukces, czyli zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych, wcześniej wyborach samorządowych. A z drugiej strony rolą opozycji jest sprowadzić to wydarzenie do jego prawdziwych rozmiarów, pokazać, że nie jest to żadne przełomowe ani epokowe wydarzenie, że tak naprawdę Donald Tusk dostał synekurę, bo był wygodnym i lojalnym politykiem wobec interesu głównych graczy w Unii Europejskiej, ani dlatego, że był polskim patriotą, który skutecznie walczył jak lew o polskie interesy w Unii Europejskiej, tak jak na przykład z perspektywy Węgier patrząc umiał to robić premier Orban. Donald Tusk dostał ten mandat, nagrodę właśnie za swoją uległość i gotowość podporządkowywania nawet naszych narodowych interesów, interesom Unii Europejskiej i jej największych graczy. I tu pytanie, kto wygra w tej narracji? To nie będzie łatwe zadanie, bo ci wszyscy, którzy mówią, że w tej chwili się posypie Platforma, no, ja bardzo bym chciał, aby był taki scenariusz prawdziwy, tylko pamiętajmy o tym, że niestety Platforma Obywatelska ma bardzo poważny potencjał wsparcia w tych tak zwanych mediach głównego nurtu, które słusznie ojciec dyrektor nazywa mediami mętnego nurtu i one będą starać się ogromnej większości Polaków, którzy mają okazję je przynajmniej od czasu do czasu słuchać i oglądać, wmówić właśnie tą interpretację, że mamy tutaj oczywiście z epokowym wydarzeniem, że Donald Tusk robi wielką, błyskotliwą karierę i na tym może zyskać Polska pod warunkiem, że premierem będzie ktoś, kto będzie mógł z Donaldem Tuskiem jako tym przewodniczącym Rady Europejskiej współpracować i wtedy dopiero będzie ta zielona wyspa, którą Donald Tusk opowiadał 7 lat temu, no to spełnimy to, bo jest okazja. Tego rodzaju bajki i baśnie będą niestety na bieżąco przez aparat, czy przemysł propagandy Platformy Obywatelskiej i mediów środowisk biznesowych z nimi związanych na co dzień tworzone i powtarzane właśnie z siłą tego kłamstwa Goebbelsa. I naszą rolą jest pokazać, że to nie jest prawdą, ale naszą rolą jest też jednocześnie pokazać pozytywną wizję rozwoju kraju, która jest, jestem przekonany o tym, zupełnie realna, niezależnie od tego, co Donald Tusk będzie robił jako przewodniczący Rady Europejskiej. I w tym sensie dla opozycji może to być szansa, jeśli wykonamy oczywiście bardzo ciężką pracę, by przebić się z naszą wizją przyszłości Polski, z naszą wizją rozwoju Polski i doprowadzić do pozytywnego scenariusza i zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Pamiętajmy, że badania systematycznie publikowane pokazywały, że Donald Tusk stawał się coraz bardziej dla Platformy i obozu rządzącego ciężarem niż wsparciem. Że Donald Tusk coraz bardziej był pokazywany jako polityk, który ma coraz niższe poparcie w sondażach społecznych. To poparcie sięgało, może nie powiem dna, ale no, w stosunku do tych sondaży sprzed 7 lat, no, to ono pikowało, wielokrotnie się zmniejszyło. Więc przecież były wręcz plany w Platformie Obywatelskiej, aby już na okazję tych kolejnych wyborów parlamentarnych Donalda Tuska gdzieś schować i na pierwszy plan postawić kogo? Bronisława Komorowskiego, tego, który z kolei w tych sondażach stoi bardzo wysoko i to miałaby być taka lista komorowsko-platformerska, przepraszam za taki kolokwializm, która miałaby dać tą nową nadzieję i budować inną twarz, inny wizerunek polityka Platformy Obywatelskiej. A więc to jest bardzo zręczny, można powiedzieć, też i wybieg z punktu i pomoc, jaką wystawiona ręka ze strony kanclerz Merkel Tuskowi i obozowi władzy, który dzisiaj rządzi. Oni będą chcieli to wygrać dla siebie, ale rolą kompetentnej opozycji jest zadbać o to, aby ten kolejny zabieg propagandowy im nie wyszedł, aby prawda ujrzała światło dzienne i abyśmy mogli pokazać, że Donald Tusk był fatalnym, złym premierem i że Polska faktycznie może wygrać to, że przestanie być tym premierem i że być może przyspieszy kalendarz wyborczy, być może będą szybciej wybory parlamentarne i że trzeba zrobić wszystko, wykonać wielką pracę, maksymalnie się zmobilizować, by te wybory wygrać. Zwłaszcza, że przecież już ważny krok w tym kierunku został wykonany w postaci budowy jednego dużego bloku na polskiej prawicy z największą partią, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, z liderem Jarosławem Kaczyńskim oraz dwoma mniejszymi, ale też przecież liczącymi się partiami, to jest Solidarną Polską i Polską Razem. Więc myślę, że musimy być być aktywni, musimy pokazywać własną wizję rozwoju Polski i mimo to, czy niezależnie od tego, gdzie będzie Donald Tusk, doprowadzić do zwycięstwa w kolejnych wyborach parlamentarnych.
Tak, no bo sensem chyba nie jest to, żeby tak, a nie inaczej się zakończyła historia pana Tuska, tylko przyszłość Polski jest najważniejsza. Przyszłość pokoleń, a więc myślimy tu o rodzinach, o młodzieży, o dzieciach, o społeczeństwie, bo o tym taki jest sens troski w ogóle, prawda, politycznej. Polityka to jest troska o dobro wspólne. Pan Michał.
To jest służba człowiekowi, a tak często, jeżeli przyjrzeć się niektórym politykom obozu rządzącego, to nie ma to nic wspólnego ze służbą. Dużo ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się
na taśm prawdy
tak zwanych, tak? Będzie teraz próba przykrycia tych taśm, między innymi właśnie nieustannym lansem pana premiera, który od grudnia już będzie przewodniczącym Rady Europejskiej. Ja tak sobie myślę, ojcze, że tylko jednego nie przewidzieli PR Platformy, a mianowicie nie przewidzieli, że ten szczyt będzie odbywał się dokładnie w dniu, kiedy Polska będzie grała z Serbią w siatkówkę. Ja nie wiem, jaki tam był wynik, ale prawda jest taka, że wielu ludzi po prostu nie ma możliwości, nawet nie chce po prostu, z powodu chociażby tego, że jest mecz, początek Mistrzostw Świata w siatkówce w Polsce, ale jutro obudzimy się w jakiej Polsce? No w takiej samej, jaka jest i dziś. No nic się nie zmieni tak naprawdę. Jutro ludzie obudzą się w rzeczywistości, która dotyczy wielkiego bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi, w których miejscowościach po 20%, jeżeli chodzi o młodych ludzi, ponad 50%. W rzeczywistości, która dotyczy problemów sektora górnictwa węgla kamiennego. Tutaj pan minister mówił między innymi o pakiecie klimatycznym. No mamy bardzo konkretne dzisiaj problemy na Śląsku. Przykład kompanii węglowej, największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie. 55 tysięcy zatrudnionych, 4 kopalnie trzeba sprzedać. Po 6 miesiącach okazuje się, że tak naprawdę ta spółka, to przedsiębiorstwo ma gigantyczne problemy. No jest na krawędzi po prostu bankructwa. Jeżeli ktoś myślał, że nie może zbankrutować wielka spółka, wielkie przedsiębiorstwo, które zatrudnia tak wiele ludzi, no to dziś oby to się nie stało.
Jaka to była? To jest jeszcze...
Chodzi o kompanię węglową. I teraz z 15 kopalń 4 tak naprawdę, no jest taki pomysł przynajmniej, chcą sprzedać, ponieważ no zaledwie w 3 kopalniach są zyski, jeżeli chodzi o wydobycie węgla. No to jest ogromny problem, tylko trzeba postawić pytanie sobie, no to gdzie byłeś, panie premierze, kiedy przyjeżdżałeś przecież na Śląsk, obiecywałeś, że będzie lepiej górnikom.
Barburki
przecież. No właśnie, barburki, kiwanie się, wiemy o co chodzi, natomiast pan premier przyjechał kilka razy, no i co teraz? I pan premier ucieka nam do Brukseli, no i kto po nim będzie? No to jest problem edukacji chociażby, korków na autostradzie. No to nie zniknie od jutra, aż Donald Tusk zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej, to jest oczywiste. Natomiast rozpoczyna się wielka giełda nazwisk tak naprawdę. I myślę, że tutaj może dojść do pewnego rozchwiania, że ojciec mówi, że tylko Graś miał wiedzę na temat tego, czy rzeczywiście Donald Tusk taką propozycję otrzymał, no bo chyba nie jesteśmy na tyle naiwni, żeby przyjmować, że tą propozycję otrzymał o godzinie 17 i decyzja
została podjęta. Przez przypadek był tam.
Dokładnie, przez przypadek się tam pojawił, no przecież to jest, oczywiście, że nie. Jeżeli z kimś mam przegrać, właściwie nie mam z kim przegrać, tak mówił Donald Tusk, ale sądzę, że dziś po części trochę się uśmiecham, trochę oczywiście to biorę w cudzysłów, że po części trochę przegrał ze sobą, z taką trochę swoją pychą, ochotą na te właśnie zaszczyty. Być może trzeba było pozostać tutaj w Polsce, w tej wyjątkowo trudnej sytuacji.
Samo to, że Wiedosław, przepraszam, zaczął obiecywać wiele rzeczy z programu PiSu, czy z programu tej koalicji.
Pytanie, czy następca będzie kontynuował.
Jak to będzie, tak? bo to poszło już, prawda? Tuzniczka, małżeńskie, rodzinne, takie.
A jest pytanie, czy jest zasada dyskontynuacji, tak jak jest w ustawodawstwie polskim, czyli się od nowa zaczyna. Rozumiem, że teraz pojawi się ktoś nowy, wymienia się panią marszałek Kopacz, kilka innych nazw. Nie wiem, pani marszałek przyjdzie i co powie, że teraz odcinam się od tego, co obiecywał Donald Tusk, rozpoczynamy nowe otwarcie, tak? Oni są mistrzami w tym.
Panie Michale, pan się też już tak śmieje troszeczkę przez łzy, bo sytuacja jest naprawdę bardzo trudna, bo panie ministrze, pani Kopacz ma być, gdyby miała być premierem, przecież każdy jej powie, a kiedy pani była ministrem zdrowia, to jaki był stan służby zdrowia? Yes. Kiedy pani była wtedy w Smoleńsku, jak prawda wyglądała w pani, prawda? Bo teraz my mówimy, ale to są rzeczy, no... Nie wiem. Poza tym, panie Michale, tak patrzę, Śląsk jest całym szacunkiem, a to jednak jest województwo jednak dosyć odnowione i no, zasobne jednak w pewne, no, środki tam były włożone konkretne, europejskie. Są województwa w gorszym stanie, prawda? Patrzymy zachodniopomorskie, czy ściana wschodnia, ta Polska C, jak ktoś nazywał, żeby tu nie obrazić, a więc skoro tam są takie problemy, pomyślmy jeszcze o tamtych
oczywiście,
innych,
tak,
nie?
Tak. No. Tak przyglądam się temu, co się dzieje w województwie śląskim, tak przy okazji, no wiadomo, że jestem z tego regionu i chcę powiedzieć, że te problemy depopulacji, zwłaszcza młodych ludzi, którzy po prostu wyjeżdżają, uciekają ze Śląska, no nie bójmy się tego nazwać, po prostu nie widzą żadnych perspektyw. To samo dotyczy ściany wschodniej chociażby, ale na Śląsku, tak ojciec mówi o tych środkach unijnych, ale właśnie w województwie śląskim, no nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca Śląsk jest na szarym końcu, na ostatnim czy przedostatnim, bo
demografia,
miejscu, jeżeli chodzi o przeliczenie na jednego mieszkańca. To nie jest też tak, jak powiesz, że pani minister Bieńkowska, wielkie pieniądze mamy ministra swojego ze Śląska.
Dużo
to
ludzi
tak,
mieszka, w skupiska.
Tak nie jest, no 4 800 000, ale mimo wszystko gigantyczne problemy. I dziś, to co powiedział pan minister, no dajemy pewien impuls. My jesteśmy w stanie, tak sądzę, lepiej zagospodarować te środki unijne. Naprawdę mamy ekspertów, mamy i wiedzę, dużą doświadczenie w tym zakresie. Daliśmy pewien impuls polityczny, właśnie chęć stworzenia list wspólnych Zjednoczonej Prawicy z Prawem i Sprawiedliwością oraz z partią Jarosława Gowina. Chodzi oczywiście o Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobro. I dzisiaj dajemy takie sygnały, między innymi niebawem będzie taki sygnał w Częstochowie, no wyjątkowym, absolutnie wyjątkowym mieście, przecież tam jest prezydent lewicowy, jest propozycja wsparcia ze strony tych dwóch na razie ugrupowań, czyli naszego w Solidarnej Polski kandydata Prawa i Sprawiedliwości Artura Warzochę, który rzeczywiście jest dobrym, uczciwym człowiekiem, byłym wicewojewodą, radnym Sejmiku Śląskiego.
Na prezydenta Częstochowy.
I tylko powiem tak, sygnał to jest za mało z naszej strony. My potrzebujemy wsparcia ze strony państwa, ze strony radiosłuchaczy. Nie tylko was, ale waszych znajomych, waszych bliskich, rodzin. Naprawdę, jeżeli chcemy to zmienić, to musimy naprawdę zmobilizować się. Tak jak w tych wyborach samorządowych, bo proszę się nie łudzić. Najbliższe wybory samorządowe i najbliższe wybory uzupełniające do Senatu, także na Śląsku, gdzie kandyduje bardzo dobry kandydat, Iza Kloc, także ją wspieramy jako Solidarna Polska, chociaż jest Prawa i Sprawiedliwości.
Rybnik i okoliczne.
Rybnik i Mikołów. I to są ważne wybory, bardzo ważne. Trzeba i zagłosować, poprzeć ją. Nie ma cienia wątpliwości. Natomiast to nie łudźmy się. Cała ta kampania samorządowa i kampania w czasie wyborów uzupełniających będzie pod znakiem Donalda Tuska, przewodniczącego nowego przewodniczącego Rady Europejskiej, wielkiego sukcesu, gigantycznego, jednego z największych zdarzeń i tak dalej. Nie dajmy się wyprowadzić na manowce, szanowni państwo.
Tak jest. No już przechodzimy do telefonów naszych słuchaczy, ale tak patrzę na pana ministra Ziobro i tak widzę, że są piękne takie przebłyski, takiej nadziei, że tak się jednak zaczynacie już wspierać, prawda? Nie wspierać, tylko wspierać, bo tu słyszymy panią Izę Kloc, pan wymienia, tutaj jesteście razem przy tym kandydacie, a więc taki kierunek, naprawdę taki kierunek będzie dobry, tylko żeby do końca być, no, jak to się mówi, szczerym i wiernym danemu słowu, jeżeli chodzi o te wszystkie, bo to wiadomo, to są wasze wewnętrzne rozmowy, wewnętrzne ustalenia i myślę, że tak będzie, i to będzie też nagrodzone, że wyborcy też nagradzają pewną, no powiedzmy, może za duże słowo solidarność, ale pewne zjednoczenie dla celu, konkretnego celu.
Tak, no zjednoczenie wtedy jest trwałe i ma swój taki fundament, jeżeli obie strony dochowują wzajemnie powziętych zobowiązań. Dotyczy to sytuacji z życia między dwojgiem ludzi, czy większą grupą ludzi. I dotyczy to też oczywiście sytuacji w polityce. Odbyły się długie rozmowy, dobrze, że one były. To trochę trwało, dobrze, że trwało, bo czas jest potrzebny. Czas pomaga dojść do rozsądnych rozwiązań, które budzą zaufanie obu stron. Bo jak mówi powiedzenie, spieszy się trzeba przy łapaniu pcheł, bo w innych sprawach ten pośpiech może doprowadzić, że porozumienie byłoby szybciej, ale też łatwiej by się mogło gdzieś tam wywrócić i wszyscy byliby przez to poobijani. Wierzę, że jest uczciwa wola ze strony wszystkich uczestników tego porozumienia dochować zawartego zobowiązań, czy zobowiązań, jeżeli chodzi o program, ale też jeżeli chodzi o zasady naszej współpracy przy budowie wspólnych list wyborczych, czy to teraz do samorządu i później do do polskiego parlamentu i to jest droga, która może nas doprowadzić do zwycięstwa. To też chciałbym powiedzieć jasno, jest świadectwo, wierzę w to, bo nie mam powodu dzisiaj sądzić inaczej, woli Jarosława Kaczyńskiego, jakiejś zdecydowanej zwycięstwa w wyborach parlamentarnych, przejęcia odpowiedzialności za państwo, bo jest rzeczą jasną, że on jako przywódca największej partii politycznej, jeśli wygramy, jest naturalnym kandydatem na premiera Rzeczpospolitej, będzie miał wtedy możliwość realizowania wspólnego programu i może liczyć na nasze lojalne wsparcie. Oczywiście nam też zależy na różnych sprawach ważnych dla Polski, które są zawarte w programie Solidarnej Polski, które byśmy chcieli wtedy również realizować poprzez wspieranie takiego rządu, wspieranie takich rozwiązań, które na przykład będą kontynuacją reformy wymiaru sprawiedliwości, który jest dla nas szczególnie ważny, czy zmian w zakresie polityki prorodzinnej, które są dla nas ważne, wspieranie polskiego przemysłu, jego rozwoju, co ma dla nas ogromne znaczenie, odbiurokratyzowania polskiej gospodarki, co jest przecież też wyzwaniem i może stanowić siłę napędową naszej gospodarki. A gospodarka, podkreślam, jest kluczem do odpowiedzi na pytanie, co dalej z Polską, a w każdym razie jednym z głównych, można powiedzieć, takich wiodących przestrzeni, tematów, którymi politycy powinni się żywo interesować, bo jeśli polska gospodarka będzie silna, to też będą pieniądze na polską armię, to będzie nowoczesny sprzęt, nowoczesny przemysł i będziemy w stanie w sposób skuteczny zniechęcać ewentualnego agresora do jakichkolwiek działań zaczepnych, które mogłyby nam w przyszłości zagrozić. I o to właśnie chodzi. Musimy budować siłę Polski, siłę polskiej gospodarki i dawać nadzieję młodym pokoleniom Polakom na dobre życie w Polsce, na znalezienie tu i pracy, na to, aby nie szukali chleba za granicą i też nadzieję już doświadczonemu życiem pokoleniu Polaków, że może być łatwiej, że opieka zdrowotna może być na wyższym poziomie, że wsparcie społeczne może być lepsze, że na przykład program Solidarnej Polski, jeśli chodzi o likwidowanie płacenia podatków przez osoby, które mają stosunkowo niewysokie emerytury, a dziś muszą płacić podatki, to zawsze jest jakiś taki zastrzyk większej gotówki w portfelu, który zostaje, albo też propozycji, którą proponujemy właśnie w naszych rozwiązaniach programowych, pakiecie, do którego chcemy przekonać i Prawo i Sprawiedliwość i Polskę razem, podniesienia tak zwanej wolnej kwoty od podatku, tak aby podatek był płacony nie jak dziś jest w Polsce już po zarobieniu 3000 zł w skali roku, ale żeby to była kwota przynajmniej 25 tysięcy zł, bo dzisiaj Polska jest na tym niechlubnym końcu krajów, gdzie najszybciej ludzie zaczynają płacić podatki. W Niemczech, dajmy na to, podatek płaci się, kiedy uzyskuje w przeliczeniu na złotówkę obywatel Niemiec kwotę około 40 tysięcy zł, w Wielkiej Brytanii też 45 tysięcy zł, w Hiszpanii 74 tysiące zł, a w Polsce 3 tysiące zł. Ktoś zarobi, już musi płacić podatek w skali roku, podkreślam, który rozłoży się na miesiące, no to za zupełnie drobne pieniądze trzeba już odprowadzać podatek. To jest niegodne, zwłaszcza dotyczy to tych ludzi, którzy niewiele zarabiają, jeszcze do tego mają rodziny wielodzietne. Polska musi być krajem, który wprowadza roztropną politykę fiskalną, roztropną politykę, która wspiera rodzinę, wspiera tych, którym jest trudno, a jednocześnie też daje szansę rozwoju przedsiębiorcom i polskiej gospodarki. Trzeba szukać tego złotego środka i takich rozwiązań, które będą racjonalne i roztropne, odpowiedzialne za całe państwo i wszystkie grupy społeczne. Jestem przekonany, że uda nam się taki program wypracować. Ale jeszcze wracając do Donalda Tuska, to powiem, że nikt nie obieca ci jak tyle, co Donald Tusk. Często o tym można przeczytać w różnych forach internetowych i wiele w tym jest prawdy. Donald Tusk obiecał już niejedno i wielu, a w zasadzie większości swoich obietnic nie dochował, nie zrealizował i wcale tym się nie przejmuje, bo liczy na krótką pamięć, a przede wszystkim liczy na ogromną machinę propagandową mediów, które w ogromnej większości służą dzisiaj władzy Platformy Obywatelskiej. No bo można sobie wyobrazić sytuację, gdyby właśnie na przykład takie kompromitujące rozmowy odbywane przy kawiorze i najdroższym winie przez ministrów rządu, dajmy na to, w którym zasiadałem, zostały gdzieś zarejestrowane, to przecież te media robiłyby gigantyczną aferę.
Ja bym czasem wyobrażał, że pan rozmawia jak już w restauracji z panem Szczępkiem, prawda? Dyrektorem, Skrzypkiem, dyrektorem Banku Polskiego i tak sobie rozmawiacie taki temat, że to i to, to.
przy okazji, tak.
Jako ministrowie kierujący z resortami. Co by to było? To po prostu, nie wiem, chyba by serial powstał, telewizja by była...
I układamy się tak, aby złamać polskie prawo, polską konstytucję, wprowadzić w błąd obywateli, już zaszkodzić gospodarce, wydrukować miliardy pustych pieniędzy.
On pana wypytuje, jak to się da prawnie.
Prawda? I co by wtedy było? No, czy jeden, gdyby ktoś z ministrów, powiedzmy, prawicowego rządu mówił, że i tu coś tam jest o Polską Wschodnią i tu używa, tak. Padają słowa niekoniecznie cenzuralne, a mocno niecenzuralne. No niestety to te media nieustannie robiłyby z tego, prawda, nowele rozmaitych propagandowych.
Reportaże, jedno by gasło, drugie by powstawało, seria debat.
Nieustanne kamery, tak, prawda, najazd na żywo, TVN24 spod każdym ministerstwem, dzień po dniu, wydarzenia, czerwone paski. Tak, a tutaj to nic, to nic się nie stało, przejdźmy do porządku.
Tutaj jest tak, że kto to, nie tak, że kto wykradł złoto ze skarbca, tylko jak można było wejść, czy oknem, czy drzwiami, czy kominem.
Ktoś miał nagrać, a nie to, co zostało nagrane. No typowe odwracanie kota ogonem i typowy zabieg propagandowy. No problem polega na tym, że to też jest w jakiejś mierze odpowiedzialność szeroko rozumianej prawicy przez te lata, że nie udało nam się być może doprowadzić do równowagi w obszarze mediów. Tu jest wielką sprawą, wielką zasługą przede wszystkim wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów w telewizji Trwam, sobie rodziny Radia Maryja i przede wszystkim ojca dyrektora, ojców i jakieś tam cegiełki, którą do tego dołożyli też i pewnie politycy prawicy, że udało się przeforsować, wywalczyć, obronić telewizję Trwam na multipleksie. Ale to jest przecież taki promyk światła, ważny.
Okienko,
tak, prawda? Na tle tych gigantycznych, prawda, możliwości drugiej strony. I myślę, że ale ten promyk światła daje zawsze nadzieję, to jest początek, wsparcie też dla rozwoju tej telewizji, radia, przecież są wielkie dzieła, o których mówił ojciec dyrektor, to jest taki, można powiedzieć, bardzo ważny kamień milowy, czy krok w kierunku dalszego rozwoju wolnych polskich mediów,
żeby tak było,
patriotycznych mediów, które mam nadzieję właśnie będą rozbudowywać się wokół też i tych mediów związanych z telewizją.
Żeby tak było właśnie, bo panie ministrze, to przecież te media nie utrzymują krasnoludki ani kosmici, tylko po prostu utrzymują, kto utrzymuje. Agendy rządowe, dając reklamy, prawda? Patrzymy, że teraz jedna z tych wielkich firm, które pan wtedy śledziliście, prawda, jak była afera Rywina, czy śledzili, chodzi o Agorę. Jest dokarmiana już tak ostatnimi siłami podobno, nie wiem, czy to jest prawda, przez reklamy rządowe, które tam napływają w różne instytucji, no jest to taki trend.
Bardzo znamienne. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby takie reklamy były na inne media, powiedzmy, niezwiązane z tym establishmentem rządzącym, przekazywane przez inny rząd, to wtedy robiliby wielkie halo wokół tego, a oni w sposób tak bez skrupułów gigantyczne pieniądze przekazują tylko do jednych mediów, prawda? Takich mediów, które są z nimi związane.
Ale na uderzenie ręki, wiadomo, pojawia się artykuł.
Później tak jest. Tego,
który jest
tak
dyskutowany, tak cały jest. Tydzień medytowany jest w tych następnych.
Tam są też inne działania, bo ja miałem okazję rozmawiać z jednym z przedsiębiorców, który wyrażał tego rodzaju obawy, że jeśli on będzie reklamy dawał też do innych mediów niż te, które są dobrze widziane przez dzisiaj rządzącą klasę polityczną, to może mieć problemy z urzędami skarbowymi. Nie przypomnę kazus pana prezesa Kluski, który w swoim czasie przekazał 10 milionów złotych na budowę sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie i zaraz po tym, za czasów rządu Leszka Millera, o 6 rano,
tak, na ulicy,
o 6 rano antyterroryści wpadli do niego, nie tylko jego zatrzymali, ale zarekwirowano mu samochody, tak jak za czasów stanu wojennego, a działo się to już rzekomo w wolnej Polsce. Więc niestety też i takie elementy presji są wywierane. Natomiast myślę, że krok po kroku, jeśli będziemy konsekwentni, jeśli będziemy walczyć, nie damy się omamić tymi rzekomymi kokosami, jakie teraz dostał Donald Tusk w Unii Europejskiej, tylko będziemy mówić prawdę, pokazywać tą spaloną ziemię właśnie, którą Donald Tusk zostawia w kraju, te gigantyczne zadłużenie, które zostawia, tą ogromną korupcję, przecież choćby na Śląsku, koleje śląskie, o czym Michał mógłby wiele powiedzieć, wiele interwencji, jakie podejmował, fatalną sytuację polskiej służby służbie zdrowia, gdzie gigantyczne pieniądze wypływają. Jest dwa razy więcej pieniędzy niż było za rządów PiS-u, a kolejki są znacznie dłuższe. Dostęp do lekarzy, nie tylko tej takiej codziennej potrzeby, ale też lekarzy ratujących życie, specjalistów jest bardzo utrudniony. Ludzie umierają, nie doczekawszy się swojego miejsca w kolejce. No to wszystko jest ten dramat, którego nie pokazują te media. Ukrywają go, starają się go przypudrować bardzo mocno, ale my o tym musimy mówić. Jestem tak to, przekonany, że...
I tak to płynie, a kolejne wybory wygrywają. No,
Więc jak to jest?
No, jest pytanie naprawdę dla historyków, socjologów będzie kiedyś przeciekawe. Będą doktoraty powstawać.
Kanclerz Merkel podała rękę jeszcze raz Donaldowi Tuskowi, Platformie, dając tą synekurę w Unii Europejskiej, ale wierzę, że to również nie pomoże Platformie i Tuskowi i wierzę, że Polacy dokonają słusznego wyboru.
Mam cytat Janusz Korwin-Mikke, tak sarkastycznie, ale dowcipnie pisze. Jego ekscelencja Donald Tusk osiągnął ogromny, choć tylko finansowy sukces. Zarobki szefa Rady Europejskiej są 50 razy większe niż pensja premiera trzeciej RP. Gratuluję. I tam, no wiadomo.
Samochód jeszcze.
No i samochód i tak. Ale to nie, bo powiedzą, że zazdrościmy, nie zazdrościmy wcale, ale to dalej też pisze, że to żadna funkcja przecież, tylko jest, podobno są dwa spotkania raz na pół roku, posiedzenie. A reszta to co?
To prawda, są dwa spotkania, które są konieczne, wynikają z traktatu.
Przepisów, tak.
Natomiast z reguły jeszcze dodatkowe też są zwoływane przynajmniej dwa spotkania, jeżeli zajdzie taka konieczność. Natomiast rzeczywiście ta funkcja nie jest taka, jak ją malują dzisiaj w mediach. Realną władzę trzyma kanclerz Merkel z przywódcami największych państw Unii Europejskiej. To jest tak naprawdę funkcja wykonawcza. Decyzje polityczne zapadają gdzie indziej, a Donald Tusk ma tam funkcję usługową i do tego się to będzie sprowadzać.
Tak.
Jak Van Rompuy zostawał tym przewodniczącym, czyli dwie kadencje wstecz, to wówczas jeden z polityków zapytał się, czy ktoś widząc i wiedząc, że przejeżdża prezydent tak naprawdę Unii Europejskiej, zatrzymałby się na skrzyżowaniu, wiedząc, że to przejeżdża tak ważna postać. Nie wiem, czy ktoś w Brukseli zatrzyma się, widząc samochód i wiedząc, że jedzie nim Donald Tusk. Natomiast być może, trochę sobie zakpię i powiem, że może się wreszcie weźmie do pracy pan premier Donald Tusk za tak solidne wynagrodzenie. Oczywiście jest jedną z twarzy, staje się jedną z twarzy Unii Europejskiej. Pytanie, czy zachowa się chociażby tak jak ten jego poprzednik w czasach kryzysu strefy euro, kryzysu gospodarczego, gdzie rzeczywiście on wykorzystał swoją pozycję. Dziś to jest ogromne wyzwanie i zadanie dla niego. Czy on mu sprosta? To jest oczywiście kwestia dotycząca konfliktu zbrojnego w Europie. No to można postawić wielki znak zapytania w tym momencie.
A my już zapraszamy do stawiania pytań naszym gościom. Pan Michał Wójcik, radny Sejmiku Śląskiego, pan Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, kiedyś też minister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. My czekamy na telefony od państwa 655 23 55, 655 23 56, dla Polski Północnej Południowej, dla zagranicy 655 23 33, 655 23 66. Czekamy na telefony. 22:34. Słuchają Państwo Radia Maria. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Ufalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grzegorz z Mazowsza. Ja mam takie pytanie do panów, no chyba w tej chwili najważniejsze. Jak panowie sądzą, jak zachowa się Rosja? Czy będzie parła dalej na zachód, czy też zatrzyma się? Jakie mogą być scenariusze? Czy w Polsce w realny sposób grozi wojna? To chyba najważniejsze pytanie. Pozdrawiam wszystkich w studio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Grzegorzu, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. No, to pytanie się przejawiało nie tylko tutaj w pana pytaniu, ale w naszych też rozważaniach wcześniej. No, jest to skomplikowana sytuacja, bo ta wojna jest bardzo dziwna, ale czy wpłynie to, bo pan się pytał, czy w tej sytuacji, jak Donald Tusk jest przewodniczącym Unii Europejskiej, czy coś to oddali? Nie wiem, jak panowie sądzą.
No, to znaczy fakt, czy Donald Tusk jest przewodniczącym, czy nie jest przewodniczącym Unii Europejskiej, nie ma i nie będzie miało żadnego znaczenia na działania Rosji. Za naszą wschodnią granicą. Natomiast dziś można powiedzieć, że wydaje się, iż bezpośrednio groźba wojny nie jest tą, którą moglibyśmy przeżywać tak jak w 1939 roku. To nie jest ta sytuacja. Natomiast pamiętajmy o tym, że kiedy z drugiej strony patrzymy na sytuację związaną z naszym bezpieczeństwem, to musimy myśleć o dwa kroki do przodu. Jeszcze rok, dwa lata temu nie przyszłoby nam do głowy, że Putin uruchomi działania zbrojne, by zajmować część Ukrainy. Natomiast dziś to staje się faktem, oczywiście wbrew propagandowej linii Kremla, który twierdzi, że to jacy separatyści, jakaś oddolna rewolucja i tam nie ma rosyjskich żołnierzy, bo wiemy, że są, że jest dywizja z Pskowa, że giną rosyjscy żołnierze, że są protesty w Rosji. Dzisiaj możemy powiedzieć tyle, że Europa jest dużo mniej stabilna i bezpieczeństwo jest dużo mniej pewną wartością, również bezpieczeństwo zewnętrzne Polski, niż było to jeszcze rok czy dwa lata temu. Skoro nie mogliśmy dwa lata temu, nikt nie był w stanie przewidzieć takiego rozwoju wydarzeń. Przesilenie na Ukrainie, Majdanu, odejścia Janukowycza, a później wkroczenia do gry Putina i tego, co zrobi, to tym bardziej nie możemy dzisiaj w sposób pewny przewidywać, że Polska jest i będzie bezpieczna za rok, dwa, a z całą pewnością za lat pięć. My musimy zrobić wszystko, aby Polska mogła być na tyle bezpieczna, na ile my możemy mieć na to wpływ. A więc my musimy odrobić zadanie domowe. Polska musi w obszarze swojej polityki definiować różne scenariusze i te pozytywne, że sytuacja się w miarę ustabilizuje i że nie będzie bezpośrednio zagrożenia w wymiarze militarnym, choć zawsze jest oczywiście zagrożenie ekonomiczne związane z sankcjami rosyjskimi, które już przecież swoje konsekwencje przynoszą związane z destabilizacją sytuacji na Ukrainie, co może pociągnąć ze sobą przecież emigrację i znaczny przepływ ludzi, którzy będą na przykład uciekać z Ukrainy i szukać schronienia w Polsce, co też może destabilizować sytuację w naszym kraju z dużymi działaniami dywersyjnymi ze strony Rosji, na przykład w obszarze internetu, gdzie dzisiaj też się wojny przecież prowadzi i można wywoływać szkody w innym państwie. Natomiast też odpowiedzialność oznacza przewidywanie tych złych scenariuszy. I skoro historia uczy nas, że takie złe scenariusze w Europie już się wydarzyły nieraz, skoro historia uczy nas, że brak twardej i stanowczej reakcji na początku, kiedy rodzi się tego rodzaju imperialna polityka, owocuje tym, że ona niestety urasta do rangi potwora i potrafi wywołać straszliwe konsekwencje i szkody, to tym bardziej musimy dbać sami o nasze bezpieczeństwo, umieć liczyć, licz na siebie. W związku z tym, co możemy zrobić, maksymalnie skoncentrować się na budowie siły naszej gospodarki, maksymalnie skoncentrować się na budowie siły naszego potencjału przemysłu zbrojeniowego, maksymalnie rozwijać sensowną naszą obronę, armię i budować też inne możliwości obrony, które mogłyby zniechęcić do jakiejkolwiek napaści agresywnej na Polskę i wreszcie konstruować sojusze w obszarze międzynarodowym, które też w jakiejś mierze mogą zniechęcać ewentualnego agresora, czyli Rosję, do ataku na Polskę. Czyli starać się, aby NATO wróciło do swojego poprzedniego charakteru jeszcze z okresu zimnej wojny, czyli stało się realnym blokiem militarnym, który może w sposób skuteczny i sprawny zniechęcać Rosję do działań agresywnych, które może w sposób skuteczny wymierzyć ewentualną odpowiedź bolesną dla Rosji, jeśli ta zdecydowałaby się na działania agresywne mierzone w jeden z krajów członkowskich, bo przez niestety ostatnie lata NATO stało się takim spróchniałym, można powiedzieć, paktem obronnym, który bardziej miał charakter, można powiedzieć, taki propagandowo-wizualny niż militarny. I sądzę, że wiele zależy teraz od polskiej dyplomacji również, zresztą nie tylko od polskiej. Poważne zaniepokojenia są takie kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia, ale też zaczynają się budzić sensowne poglądy w niektórych państwach zachodniej Europy, że trzeba właśnie odbudować ten militarny potencjał NATO, aby w ten sposób zniechęcać Rosję od ewentualnych działań agresywnych i w tym sensie zniechęcić, czyli uniemożliwić rozwój działań agresywnych, w tym wojny, który mógłby dotknąć bezpośrednio Polski. No ale to wszystko wymaga zaangażowania, aktywności odpowiedniej i odpowiedzialnej polityki, ale też, jeszcze raz na koniec powiem, nie do końca, nawet jak podejmiemy wszystkie możliwe działania, które są w zasięgu ręku, nie jesteśmy w stanie oczywiście do końca tych wszystkich scenariuszy pisać, bo jeżeli na Kremlu znajdzie się człowiek kompletnie nieobliczalny, który postawi sobie za cel eskalację agresji, napięcia, to do końca nie jesteśmy w stanie przecież niczego wykluczyć.
Tak, wejdę słowo, przepraszam za pan Michał Wójcik, ale rzeczywiście w 1939 roku, panowie, wszystko było obliczalne. Wszystko było obliczalne. Była mocna Francja z armią większą niż Niemcy, była Anglia, były sojusze, była Polska, która no, dozbrajała się. Właściwie to, no i mówiono, że Hitler może by chciał, ale jednak wszystko sobie tak oblicza, że tak przynajmniej mówili analitycy, jak się przynajmniej czytałem jakieś kroniki z tamtych lat. A jednak okazuje się, że no, jeden krok naprzód, decyzja jakieś tam, prawda, pod szepty złego i cała Europa zapaliła się bardzo szybko.
Ale rzeczywistość była straszna właśnie. Historia tego uczy. Skoro mowa o historii, no to właśnie przyjrzyjmy się tej historii i to, co powiedział pan minister tutaj. No jeżeli umiesz liczyć, to licz przede wszystkim na siebie. Więc ja nie od rzeczy mówiłem kilkanaście minut temu o wyposażeniu armii polskiej, o środkach, które są w budżecie państwa rezerwowane na modernizację armii. Trzeba i wydaje mi się, że to jest niedobry pomysł, żeby jeden z projektów, który w tej chwili się pojawił, żeby 70% środków z budżetu przeznaczonych na modernizację, żeby to były środki, które są konsumowane tutaj przez polskie przedsiębiorstwa. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Natomiast chcę powiedzieć, że tak, bo pan się zapytał, czy istnieje groźba realna wojny. Tak, jeżeli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. To jest zdanie, które często się pojawia ostatnio w mediach. I trzeba powiedzieć i uświadomić sobie to, że przecież graniczymy z państwem, gdzie ta wojna jest. I tak naprawdę rozmawiamy o niezwykle wytrawnym graczu, jakim jest Rosja. Niezwykle wytrawnym, jeżeli chodzi o propagandę, o dyplomację. No proszę zwrócić uwagę, że to zielone ludziki na Krymie, czy chociażby jeżeli chodzi o Donbas, to najpierw pomoc humanitarna, potem przez przypadek żołnierze rosyjscy znaleźli się na terytorium Ukrainy, a teraz już słyszymy, że normalnie tam walczą żołnierze rosyjscy, że są wozy bojowe rosyjskie. Taką informację przynajmniej dziś widziałem na pasku w jednym z mediów. Także to jest naprawdę bardzo duży problem i jednocześnie też nie przeceniajmy roli. Jak ojciec mówi o sojuszach, wtedy też były sojusze. No dziś jest nasze porozumienie jako członka NATO. Przypomnę to porozumienie między innymi z 1997 roku, które stawiało pewne warunki. Tak? Chodziło o rozmieszczenie broni nuklearnej na terenie państw, nowych państw członkowskich. Chodzi między innymi o kwestię dotyczącą stacjonowania wojsk na przykład amerykańskich w Polsce. No przecież na to zgody nie było, między innymi Amerykanów, czy też zgody chociażby pani Merkel. Po co drażnić Niemców? No przecież Rosję, no przecież to są słowa pani kanclerz.
Mamy teraz połączenie, jest z nami pan kierowca chyba tira. Bardzo prosimy, bo szum słyszę wielki, ale nam się może uda. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam redaktora ojca i wszystkich tam w studio, pana Ziobrę. No, chciałbym poruszyć temat a propos tej wojny.
A kto mówi, dobrze zgadłem, tak? Pan, pana imię?
Wiesław.
Pan Wiesław, kierowca, bo słyszymy szum maszyny.
Jeżdżę na to Rosję, kochano, naszą, od 90 roku. No i w tej chwili też jadę na nią. To już się teraz nazywa Putinkowo. Od Putina. Już nawet Ruscy sami mówią, że już nie jest Rosja, tylko Putinkowo, no ale już nieważne. Kiedyś ośmieszany przez tego naszego kochanego pana Tuska, pan prezydent świętej pamięci, powiedział świętą prawdę. Jest Gruzja, będzie Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia. A teraz już się w Rosji, proszę państwa, mówi, tak, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina będą nasze, ruskich, a z Polski zostanie tylko popiół. Także po ostatniej wizycie w Sankt Petersburgu takie wrażenie, że do tego może dojść. Tylko patrzeć kiedy. A dla pana Tuska, który doprowadził do tego wszystkiego, jest pan Ziobro, minister dawny sprawiedliwości. Nie ma więzienia, nie ma kulki, tylko są kamieniołomy w Kielcach. To dożywotnie i dla niego podobnie. To jest moja propozycja. Bo ja jako kierowca, nawet nie z mojej winy będzie wypadek, ale z powodu będę uczestniczył, ja odpowiadam za coś, nie? A panowie premierzy, prezydenci, politycy wszyscy nie odpowiadacie za nic. Za nic. Robicie sobie co chcecie. Kłamiecie w oczy ludziom. I tak, i dopóki się to nie zmieni, dopóki politycy nie będą odpowiadać prawnie za swoje czyny, nie będzie u nas dobrze. Ani u nas, ani w Unii. A mieliśmy przykład pani tej, co na Ukrainie premierem była.
Czym?
Narozrabiała, bo narozrabiała. Nakradli pieniędzy kupę. Naród ukraiński okradli. I ona powinna siedzieć. A co Unia robiła? To żeśmy wszyscy widzieli, nie? Jak to? No nie można. Premier nie może siedzieć. Powinien siedzieć. Tylko mówię, nie w więzieniu, bo wtedy trzeba go chować, karmić, wyżywić. Ktoś na niego musi pracować wtedy, tak? A on będzie siedział i telewizję sobie oglądał. Nie. Do pracy. Do pracy, do... I do ciężkiej pracy.
Panie Henryku, nie... rozumiemy już, bo pana wypowiedź już zatacza krąg. Pozdrawiamy gorąco i życzymy bezpiecznej drogi na tych właśnie przestrzeniach rosyjskich. Pozdrawiamy gorąco.
Z tą pewnością porusza pan w tej wypowiedzi czuć gorycz, rozczarowanie, dezaprobatę wobec generalnie klasy politycznej, ale jak rozumiem przede wszystkim wobec środowiska rządzącej dziś Platformy Donalda Tuska. Z tego powodu, że ma pan świadomość, mamy świadomość, że Donald Tusk przecież podejmował liczne fatalne dla Polski decyzje. Ciąży na nim co odpowiedzialność za zaniechanie, a jednak nie rysuje się perspektywa rozliczenia, Trybunału Stanu, sąd, pociągnięcie do odpowiedzialności, ale synekury w Brukseli. No bo widać, że Donald Tusk podejmował nie dla wszystkich złe decyzje, dla niektórych podejmował dobre decyzje i ci niektórzy pamiętali o Donaldzie Tusku wtedy, kiedy jego popularność w Polsce zaczęła znacząco pikować w dół i zaproponowali mu deskę ratunkową w postaci właśnie tej synekury w Unii Europejskiej. To też oczywiście pomaga jego formacji politycznej, przynajmniej doraźnie będzie wykorzystywane po to, by wzmocnić sondaże Platformy Obywatelskiej i szanse w kolejnych wyborach. Ale jest oczywisty problem braku odpowiedzialności w polityce. Pozwolę sobie przypomnieć państwu i panu, że jako minister sprawiedliwości uruchomiłem szereg śledztw związanych właśnie z politykami i za każdym razem, kiedy takie śledztwo zostało przeze mnie uruchomione i było prowadzone ze strony tych wiodących mediów związanych z dzisiejszym establishmentem władzy, jak i ze strony oczywiście tych polityków którzy mieli powody obawiać się tych postępowań karnych prowadzonych za czasów, kiedy podlegała im prokuratura. Nieustannie była prowadzona nagonka medialna, zarzuty rzekomego ręcznego sterowania prokuraturą, upolitycznienia prokuratury, czyli upolitycznienie, czyli powodowanie, aby właśnie politycy zaczęli odpowiadać tak, jak ten przysłowiowy Kowalski, aby były wobec polityków wyciągane te same reguły prawne, bo przecież oni podlegają tym samym regułom prawnym, jak każdy obywatel, przynajmniej teoretycznie podlegają, bo w rzeczywistości w świecie polityki wytworzył się tego pewnego rodzaju, można powiedzieć, taki układ polegający na tym, że poszczególne środowiska polityczne gwarantowały sobie bezkarność w zamian za liczenie na podobną łaskawość i przymykanie oka w przyszłości po ewentualnej zmianie władzy. Starałem się to przerwać wtedy, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości. Było to, powiem uczciwie, przy pełnym wsparciu ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego i bardzo dobrze współpracowałem z podlegającymi od strony procesowej pewnym nadzorowi ze strony prokuratury, służbami, którymi kierowali te studia, na przykład pan minister Bogdan Święczkowski, szef ABW, wówczas częsty gość Radia Maryja, czy również Mariusz Kamiński, dzisiaj polityk PiSu, ale ten czas nie trwał długo. Było to związane z gigantyczną presją ze strony mediów, której niestety czasami ulegali niektórzy prokuratorzy czy funkcjonariusze. No i przypomnę, co się stało potem. No, potem stało się to, że gdy niestety przegraliśmy wybory w 2007 roku, rozpoczęły się śledztwa ze strony Platformy Obywatelskiej, wymierzone w ludzi, którzy mieli odwagę złamać ten przysłowiowy pakt o niepociąganiu polityków do odpowiedzialności. Sam byłem wzywany na przesłuchanie do 63 różnych śledztw w skali całego kraju i nie byłem tam przesłuchiwany, czy nie prowadzono tam śledztw pod kątem dopuszczenia się przeze mnie, czy moje środowisko jakichś nadużyć natury korupcyjnej, gospodarczej, ale były prowadzone śledztwa, czy ja nie przesadziłem w prowadzeniu śledztw, które miały na celu wytropić korupcję polityków i ludzi władzy, zresztą z różnych obozów politycznych, prawda? No, ja jakoś dawałem sobie radę, dlatego że byłem osobą znaną, była presja też środowisk, które stały za mną, więc nie udało mi się nic skurać i tutaj plan im nie wyszedł. Wszystkie śledztwa zostały umorzone. W jednym nawet postawiono mi zarzuty, które później zostały przez sąd ośmieszone i uznane za bezzasadne. Natomiast proszę pamiętać, że w ślad za tym też wielu przyzwoitych funkcjonariuszy, prokuratorów, czy też policjantów, funkcjonariuszy służb specjalnych CBA, ABW było podobnie przesłuchiwanych, ponosili rozmaite konsekwencje, byli wyrzucani ze stanowisk, wyrzucani, usuwani z pracy i tam w tych służbach zostali ludzie, którzy to pamiętają, którzy wiedzą, że jeśli oni będą chcieli rzetelnie prowadzić śledztwa związane z takimi ludźmi, którzy dziś są u władzy, to że ci ludzie mają długie ręce i potrafią się mścić, bo przecież dowiedli tego po przejęciu władzy w 2007 roku i właśnie po tym uruchomieniu całej machiny postępowań karnych wobec ludzi, którzy chcieli zmienić tą rzeczywistość. No cóż, zdecydowała ostatecznie polityka, dlatego że ten przełom nie nastąpił. Za krótko kierowaliśmy wówczas aparatem ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Prawo karne, które uchwaliła sobie, można powiedzieć, ta klasa polityczna, mam na myśli to środowiska związane z dzisiejszą Platformą, dawniej związane z Unią Wolności, czy środowiska związane z SLD, z postkomunistami, wprowadziły bardzo krótkie terminy przedawnień wobec tego rodzaju przestępstw, więc w ten sposób sobie chcą też gwarantować bezkarność, ale nie zmienia to faktu, że obowiązkiem przyszłej władzy, jeśli dojdzie do kolejnej zmiany, będzie uruchomienie licznych śledztw wobec rozmaitych fatalnych decyzji czy zaniechań, czy też działań jawnie korupcyjnych, które były prowadzone w okresie rządów Donalda Tuska i niezależnie, czy Donald Tusk będzie pełnił lub nie będzie jakiejś tej lub innej synekury w Unii Europejskiej, to wymiar sprawiedliwości nie powinien go ominąć. I ma pan rację, ja się akurat z panem tutaj zgadzam, jeżeli chodzi o panią Tymoszenko, bo jedną rzeczą są oczywiście rozgrywki polityczne na Ukrainie, które być może też działania wymiaru sprawiedliwości tam były dyktowane względami politycznymi, ale drugą rzeczą jest to, że politycy, niezależnie jaką funkcję pełnią, jeśli dopuścili się przestępstwa, jeśli tolerowali nadużycia, jeśli brali udział w korupcji, czy jeżeli tą korupcję wręcz organizowali, zorganizowali, powinni ponosić odpowiedzialność. No i mam nadzieję, że przyjdzie taki moment w Polsce, że ta przyzwoitość również w polityce zostanie przywrócona, ale żeby była przywrócona, i tutaj ma pan, jeszcze raz mówię, 100% racji, trzeba przywrócić elementarną odpowiedzialność, której rzeczywiście dzisiaj w Polsce brakuje.
No, pan tak mówił, tak pan to potrzebuje, ale był taki moment, panie Henryku, bodajże, mówię do pana, który kieruje z tirem i jest tam w przestrzeniach rosyjskich, że jak wyśmiewano te konferencje pana ministra Ziobry, czy w ogóle działalność ministerstwa, że o 6 przyjdzie, prawda, specjalna służba, bo ktoś biletu nie skasował wczoraj, to rano już go aresztują, prawda, pan premier i pan minister. Takie było wpływ na opinię publiczną, że... No.
Tak, bardzo dziękuję, że ojciec to powiedział, bo to była właśnie ta wyrafinowana propaganda, która usiłowała stworzyć wrażenie, niestety stwarzała też to wrażenie, bo niektórzy ludzie jej ulegali, że nasza władza jest jakaś bezwzględna,
tak,
wymierzona w zwykłych Polaków i w ich codzienne funkcjonowanie. To oczywiście była propaganda, to nie było prawdą. Za czasów, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, liczba tymczasowych aresztowań spadła około 10%, a przecież ta propaganda mówiła, że gwałtownie wzrosła liczba aresztów, liczba podsłuchów istotnie spadła, tylko że za czasów, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, rzeczywiście te środki zaczęły być stosowane wobec ludzi, którzy do tej pory byli bezkarni. I oni się tak naprawdę przestraszyli. Również ci politycy, którzy przecież wcześniej odpowiadali za władzę i mieli jedno za uszami. I chcąc zniechęcić do naszych działań, które miały na celu wyświetlenie na światło publiczne ich sprawek, pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności prawnej, właśnie użyli tej ogromnej machiny mediów, które mają za sobą, mediów mętnego nurtu, by wytworzyć fałszywe wrażenie wśród Polaków, że my budujemy jakieś państwo policyjne. Nie, my po prostu zmienialiśmy jakby kierunek ostrza, który był wymierzony poprzednio czasami właśnie tego przysłowia Kowalskiego na rzecz właśnie tych środowisk, które były bezkarne, które dopuszczały się naprawdę ogromnych przestępstw i ogromnych nadużyć i malwersacji. Tam chcieliśmy uderzyć i ci, to są te środowiska, którzy się tego najbardziej przestraszyli, ale to są też środowiska, trzeba pamiętać, które mają ogromne możliwości, ogromne pieniądze, wpływ na media, możliwość płacenia ogromnych reklam, przekupywanie wręcz niektórych mediów czy dziennikarzy, i w konsekwencji była ta gigantyczna akcja propagandowa, która miała zniechęcić do naszych działań w obszarze praworządności.
Ale to ciekawe, że mam takie badania jednak, że we wszystkich więzieniach prawie, mimo tam różnych, że takie województwo czy takie wygrywała w tych wyborach Platforma Obywatelska.
No to prawda,
czyli coś pozostało,
ogromną
coś
większość, ogromną, może nie wszyscy, bo również wśród więźniów znaleźli się i tacy, którzy jednak mieli chwilę refleksji i być może wolę poprawy i chcieli jednak przyzwoitego państwa.
Myślę, że tak, tylko że suma summarum.
Czyli ale większość oczywiście tak jest, głosowała zdecydowanie za Platformą Obywatelską i nie przypadkiem, bo Platforma Obywatelska przecież wprowadza rozwoite rozwiązania, które są dobre dla zwłaszcza tych grubych przestępców, grubych ryb w świecie przestępczym, ludzi, którzy na wielką skalę popełniają rozmaite przestępstwa. No, choćby wspomnę tutaj o sprawie Amber Gold, gdzie dopiero sprawa została ukrócona, kiedy dotyczyła już dziesiątków tysięcy ludzi, bardzo nagłośniona medialnie, zaczęła zaszkodzić Donaldowi Tuskowi, bo tam wyszło na jaw, że w tle jest gdzieś związany jego syn, bierze pieniądze od plich do tego, czy od tych, jest związany może nie wprost od niego, tylko z firmami, które są powiązane z Amber Gold, i dlatego nie mógł on dalej kontynuować swojej działalności przestępczej, ale skala oszustw i wielkich przestępstw, na przykład przy budowie dróg i autostrad, to tutaj w Polsce biła za czasów Donalda Tuska rekordy. Mamy przecież przykłady dziesiątków oszukanych polskich przedsiębiorców, firm, setek ludzi, którym później wypłacono przez to pieniędzy, którzy wykonali rzetelną, uczciwą pracę, a zostali po prostu jawnie oszukani na oczach tego rządu, który nie robił nic, aby temu zapobiec, a w Polsce w rezultacie budował najdroższe autostrady w Europie. I my za to płacimy później wszyscy rachunki.
Trwa audycja, mówimy o sytuacji aktualnej w Polsce. Nasi goście, pan minister Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, pan Michał Wójcik, radny sejmiku województwa śląskiego i pochodzący, żyjący na Śląsku, znający problemy Śląska, pan też jest odpowiedzialny za struktury Solidarnej Polski na Śląsku. A my teraz tak się umówimy, że może weźmiemy jeden, dwa, nawet trzy telefony, bo wiemy, że odpowiedzi naszych gości są dosyć tutaj wyczerpujące, a więc dokładne, więc żeby też posłyszeć głos naszych słuchaczy, to może tak się mówimy. Panowie zapiszą sobie myśli, główne problemy i wtedy będzie tak jakoś łatwiej, bo tak to mało ludzi skorzysta, że swoje, mało naszych słuchaczy skorzysta, że swoje problemy wyłuszczy. Jeżeli może się tak umówić, dobrze? Także zapraszamy Państwa, godzina 22.58, za chwilę telefony. I mamy telefon, kto jest z nami, bardzo prosimy.
Miłosz z tej strony, z Warszawy.
Panie Miłoszu, bardzo proszę, słuchamy Pana.
Chciałbym poruszyć temat, skorzystając z okazji, że jest w tej chwili w radio minister sprawiedliwości. Temat dotyczy sytuacji ludzi pokrzywdzonych przez komorników, którzy w tej chwili mają potężną władzę, co w tej chwili władza przez państwo, które to państwo dało im takie możliwości. Jestem na antenie?
Tak, panie Miłoszu, jest pan, słuchamy pana.
W obecnej chwili władza ma taką koniunkturę, żeby tych ludzi zagnębić. Wszyscy komornicy mają tak potężną władzę, że mogą sobie wchodzić do mieszkania za sercą policji, zabierać ludziom nieruchomości. Faktycznie.
Nawet krowy.
Ci ludzie zostali wprowadzeni świadomie zaburzenia. Ile jest w tej chwili firm upadających, które stają na progu bankructwa, którzy są wyprzedawani ze swoich majątków. Ludzie prywatni wyrzucani są na bruk. Jak to jest możliwe, że państwo nie potrafi zapewnić godziwych warunków życia ludziom, a ludzie są pozostawieni sami sobie. Nie stworzono żadnego zabezpieczenia dla tych ludzi, ani PiS, ani Solidarna Polska nie dba o tych ludzi. Radio Maryja również ma swoich prawników i także powinna pomagać tym ludziom na różne sposoby. Nie tylko korzystać z ich dóbr materialnych, ale także im pomagać w różny sposób. Właśnie tym ludziom, którzy w tej chwili rzesza ich staje się coraz większa. Internet jest przepełniony prośbami i błaganiami ludzi o ratunek z tej trudnej sytuacji. Jak państwo widzą odpowiedź na to, czekam odpowiedzi w radiu.
Dobrze, panie Miłoszu, dziękuję bardzo. I tak według umowy jeszcze weźmy jeden telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo, słuchamy. Proszę bardzo.
Kolejny jest Chrystus Maria, zawsze dzielita.
Teraz i zawsze.
Okej.
Okay. Jest pan na antenie, bardzo prosimy. Kto i skąd?
Moje imię jest Wacław. Ja dzwonię z Chicago, proszę ojca.
Słuchamy, panie Wacławie, tylko szybciutko, dobrze? Żebyśmy mieli czas.
No, szybciutko sobie nie zaradzę za bardzo szybko, ale postaram się skrócić. W tej chwili kończy się tak zwany układ pojarosławski między Chmielnickim i Tarem w Rosji. I my jesteśmy po prostu w tej chwili wplątani w grę, która nas nie dotyczy. I jeżeli się damy to wplątać, to zapłacimy grubą cenę. Jeżeli chodzi o sytuację w Rosji, proszę ojca, to nie jest nasz interes w tej chwili. Rosja nam w ogóle nie zagrażała i nie zagraża. Tak jest moje zdanie. Okay? Z tym, że jeżeli się damy wplątać, no to będziemy mieli zagrożenie. Chodzi mi o co? Chodzi mi o to, proszę ojca, że Rosja jest wplątana po prostu specjalnie. To jest chyba nagrywane, żeby była trzecia wojna światowa. Rosja się broni przed tym, jak może, ale siły te międzynarodowe pragną tego na wszelką cenę, żeby to jednak doszło do trzeciej wojny światowej. Dlaczego? Dlatego, że po prostu finanse leżą. No. Ich system ekonomiczny, społeczny, że tak powiem, kulturalny, pod każdym względem leży.
Dobrze, panie profesorze, dziękuję bardzo. A z Chicago może inaczej widać, inaczej się czuję. Nie wiem, skąd ten głos takiego adwokata Rosji w Stanach Zjednoczonych, panie Wacławie. I jeszcze jeden telefon i odpowiadamy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, kolejny telefon.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieku mamy. Kto z nami jest?
Andrzej z Przemyśla.
Panie Andrzeju, słuchamy.
Witam pana Zbyszka Ziobro, witam pana ze Śląska. Proszę ojca, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem pierwszy raz do Radia Maryja. I proszę ojca, od razu powiem na wstępie, że trochę pan kierowca, który tam ciągnie na Rosję, tak mnie nastroił rzeczywiście troszkę krytycznie, bo chciałem się jedną rzecz zapytać pana Zbyszka Ziobry, ponieważ mówi, że kiedyby Prawo i Sprawiedliwość dostało władzę, kiedyby objęli, po prostu mieli większość w parlamencie, no byłaby szansa, żeby przede wszystkim obniżać podatki, żeby emeryci, którzy uiszczają od swoich emerytur podatek, żeby to wszystko jak gdyby im poobniżać, żeby oni nie płacili podatku. Teraz proszę ojca, no rodzi się dosyć podstawowe pytanie, no dobrze. Państwo, które właściwie łupi tych emerytur, rzeczywiście, bo to są poważne pieniądze, które ma z tych emerytur, z podatku, który pobiera od wynagrodzenia, jak gdyby, który oni raz tego. No w każdym razie, i co będzie zamiast to? No to wiadomo, żeby to oznaczało, że należałoby jakiś inny podatek podnosić, no bo skądś pieniądze muszą uzupełnić. No i mam pytanie, czy na przykład to by oznaczało, bo były takie projekty, na przykład, że należałoby jeszcze podnieść VAT, czyli podatek obrotowy, ten, który płacimy. Ale to krótko, proszę ojca, bo nie chcę jak gdyby wchodzić w szczegóły techniczne, aczkolwiek to się pojawia. Teraz po drugie. Mówią o pan tam ze Śląska, przez chwileczkę mówił, w tej chwili już nie mówi, ale to mnie coś zaciekawiło. Kiedy obecny rząd ze swoim koalicjantem, panem ministrem od gospodarki, brali się do rządzenia, była taka koncepcja, że będziemy kopać nasz węgiel i będzie on gazyfikowany, prawda? Że po prostu w ten sposób też będzie jak gdyby źródło gazyfikacji. Ten temat zupełnie umarł. Ale to jest jeszcze inna koncepcja. Teraz mam pytanie też dotyczące właśnie Śląska, bo tego węgla. Proszę powiedzieć, przecież zarządów prawa zdaje się, że też z kompanią węglową jakoś sobie nie poradzili i tematu, żeby pośredników wyrzucić z handlu węglem, ówcześnie też nie można było tego rozwiązać. I proszę ojca, jeszcze chciałem zapytać ostatnią rzecz. Czy jest szansa, że gdyby prawo wróciło do władzy, temat związany z szkolnictwem? No przecież to, co się dzieje z tym pomysłem sześciolatkami, to już tylko powiem króciusieńko, bo ja to na własnym temacie przerabiam. Mam starszą córkę, ona jest z marca. I ona poszła jako ten sześciolatek. Tam powiedzmy były problemy, no ale dała sobie radę, bo de facto zaczynając szkołę miała już 6,5 roku, prawda? Gdyby poszła, no miałaby 7,5. Natomiast młodsza córka jest z kolei z września. Więc ona, gdyby szła według systemów właśnie obecnej władzy, ona by poszła jako pięciolatek. No i jeszcze nie miałaby tych już do szkoły, nie mając jeszcze 6 lat właściwie. Miałaby 5 lat i 11 miesięcy. Już by ją, gdyby w tym roku, za rok poszła, to już tak kiedy jest system. I chodzi o to, że po prostu dziecko jest, no te pół roku różnicy, no robi potworną różnicę, czego oni w ogóle jako ministerstwo nie chce, nie uwzględnia, nie ma różnicy. No po prostu to, czy dziecko jest z początku roku, już nawet jeżeli by przyjmować te ich chore koncepcje. No i ostatnia rzecz, to jest, no bo to mówię, no akurat jeżeli chodzi o te dzieci. Chodziło o te pieniądze, sypanie dziury, węgiel, Śląsk w ogóle nieruszony. No jeżeli chodzi o naszego pana premiera, no to trzeba pogratulować, że przede wszystkim, że facet, że będąc z tego, no z Pomorza, dobrze poradził sobie z przemysłem stoczniowym. No ale z drugiej strony, no jeżeli prawo rządziło, no to też specjalnie z przemysłem stoczniowym wiele nie zadziałało i też jak gdyby sytuację nie uzdrowiło, tu w szczególności ta stocznia szczecińska, która podobno robiła i chemikaliowce, i statki do przewozu gazu. I my jak gdyby myśląc o tym, że będziemy ten gaz sprowadzać morzem, a nie przez rurę ciągnąć stamtąd, no jakoś też nikt nie pilnował tego, żeby no już powiedzmy nawet jeżeli wszystkie stocznie pójdą na zieloną trawkę, no żeby ta jedna stocznia, która no on robi te wysokospecjalistyczne statki, żeby to jak gdyby ocalało. No i chciałem zapytać, no czy po prostu, czy prawo, no będzie miało ludzi przede wszystkim kwestie ekonomiczne, no bo mówię 2005-2007 też jak gdyby takie jakieś poważne reformy nie zostały zrobione, no bo w tej chwili to jest jeszcze ostatnia rzecz, no patent jest taki po prostu, że na przykład we Francji, taka wiadomość to gdzieś tam też usłyszana gdzieś wieczorem w wiadomościach, że w tej chwili no, ich prezydent zadłużył Francję, zadłużenie to znaczy do produktu krajowego brutto za rządów, nie wiem czy wcześniejszego, chyba też premier, prezydenta czy obecnego, w każdym razie wzrosło z 60% do 90% PKB. No my jesteśmy, no w tej chwili zostały NFZ, fundusze przejęte. No i teraz czy będziemy dalej dodrukowywać po prostu tę obligację na lewo i prawo? No bo to się tak skończyło w Grecji. No taka zabawa się po prostu kończy tragicznie, no. Proszę ojca, to tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję
bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Więc mamy 3 telefony. Pan Miłosz, pan Wacław, pan Andrzej. Proszę bardzo.
Postaram się możliwie syntetycznie odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli chodzi o komorników, to i w pełni podzielam pana opinię. na przestrzeni ostatnich lat gwałtownie wzrosła liczba spraw prowadzonych przez komorników. To jest wzrost kilkukrotny, chyba dwu czy trzykrotny w stosunku do czasów, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości. A jednak za czasów, kiedy pracowałem, przygotowałem zmiany w ustawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, które miały na celu wydzielić odpowiedzialność dyscyplinarną nie tylko komorników, ale też innych zawodów zaufania publicznego i poddać je kontroli, większej kontroli z udziałem organów państwowych. Niestety te ustawy nie doczekały się uchwalenia z racji zbyt krótkiego czasu naszego urzędowania, a potem praca nad nimi została zaprzestana, zaniechana już w okresie rządów Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj istotnym problemem jest nie tylko brak realnego nadzoru i kontroli ze strony sądów nad komornikami, którzy prowadzą ogromną ilość postępowań. Liczba skarg jest na tyle duża, że tutaj ta kontrola ma charakter bardziej taki formalny niż rzeczywiście merytoryczny, ale też brak realnej odpowiedzialności. Tu można powiedzieć, bardziej generalna jest ta uwaga, którą wypowiedział pan, jadąc tirem w kierunku Rosji, mówiąc o braku odpowiedzialności polityków. W każdej dziedzinie, w której nie ma odpowiedzialności, dochodzi do nadużycia. Z nadużyć robi się lawina nadużyć, dlatego że osoby, które raz, czy drugi, czy trzeci przekroczą pewną granicę prawa i będą miały z tego zysk i korzyść, przynajmniej część takich osób, będzie miała skłonność do powtarzania tego rodzaju zachowań, wiedząc, że nic im z tego powodu się nie stanie, włos z głowy nie spadnie i nie poniosą żadnych konsekwencji. Odpowiedzialność dyscyplinarna wewnątrz środowiska komorniczego działa źle, nie działa w sposób właściwy i w konsekwencji wobec braku odpowiedzialności dochodzi do kolejnych nadużyć i nieprawidłowości, które co chwilę też gdzieś przy różnych okazjach pokazują skrajnych przypadkach media. To jest związane oczywiście z realnymi tragediami ludzi, którzy ponoszą tego konsekwencje, tracą czasami cały dobytek, mienie i gdyby jeszcze było, że słusznie, ale w wielu wypadkach niesłusznie, czy w sprawach bardzo wątpliwych. Dlatego niezbędne jest jeszcze raz podjęcie prac nad stworzeniem mechanizmu odpowiedzialności zawodowej, który zostanie wyłączony spoza korporacji, gdzie ta źle pojęta solidarność zawodowa nie będzie brała górę nad przyzwoitością i dbaniem o właściwą pracę w imieniu państwa i na rzecz polskiego państwa komorników. Bo pamiętajmy jeszcze też o jednym, że komornik jest jednocześnie korzysta z statusu, który daje mu gwarancję ochrony jak funkcjonariuszowi polskiego państwa, a z drugiej strony to jest przedsiębiorca, który uzyskuje konkretne i to bardzo wymierne, duże korzyści finansowe, jeżeli w sposób skuteczny prowadzi działania komornicze i często tą skuteczność przedkłada ponad literę prawa, nie mówiąc już o etyce. A zadaniem państwa jest stworzyć taki mechanizm egzekucji, który oczywiście jest potrzebny w obszarze działania wymiaru sprawiedliwości, no bo nie byłoby sensu w ogóle wymierzać sprawiedliwości, gdyby nie było perspektywy egzekucji w obszarze na przykład sprawa cywilnego. Ale ta egzekucja powinna być prowadzona w sposób cywilizowany, z uwzględnieniem pewnych moralnych wiążących ogólnie przecież wskazań, ale przede wszystkim zgodnie z literą prawa, a to prawo często jest nadużywane. Dlatego, jeśli pan mnie pyta o to, jak ten problem należy rozwiązywać, to na pewno poprzez udrożnienie realnej kontroli, która dzisiaj ma charakter czystej fikcji, w ogromnej większości przypadków, oraz wprowadzenie mechanizmu realnej odpowiedzialności wobec tych, którzy dopuszczają się nadużyć i nieprawidłowości, której dzisiaj to odpowiedzialności po prostu nie ma, bo korporacyjna solidarność jest górą nad właśnie przyzwoitością. Zresztą brak tej odpowiedzialności dyscyplinarnej jest też widoczny w środowisku takich niewłaściwych działaniu sądownictwa dyscyplinarnego wśród sędziów, wśród prokuratorów, dlatego Solidarna Polska przygotowała projekt, który wyłącza odpowiedzialność dyscyplinarną spoza właśnie środowiska korporacji i w ten sposób mamy szansę na to, aby podnieść kulturę prawną i etykę i właściwy profesjonalny sposób działania i sędziów i prokuratorów, jeżeli będą konsekwencje wyciągane przez ludzi, którzy nie są koleżeńsko powiązani z tymi, których później oceniają, tylko działają w interesie publicznym i tylko interesem publicznym się kierują, kiedy wymierzają ewentualne kary, na przykład usuwają z zawodu ludzi, którzy są nieetyczni i postępują w sposób niegodny i z naruszeniem zaufania do zawodu publicznego, jakim jest urząd sędziego czy prokuratora. Teraz kwestia emerytur i naszych propozycji, tutaj pan z Przemyśla o to pytał. Solidarna Polska, bo mogę mówić w imieniu Solidarnej Polski, uznała, że jest rzeczą nietyczną i niemoralną, aby na przykład w stosunku do ludzi, którzy mają emerytury na przykład do 1000 zł, bo 1000 zł przyjmuje się jako to jest jaką tą kwotę, która jest pewnym minimum socjalnym pozwalającym przeżyć od pierwszego do pierwszego, żeby od takich ludzi również państwo wydzierało pieniądze poprzez system podatkowy, dlatego że pozbawia się tych ludzi możliwości takiego życia na elementarnym już poziomie, prawda? Dzisiaj przecież mamy w Polsce blisko 500 000 emerytów, którzy uzyskują kwotę około 700 zł i od nich również są egzekwowane podatki. Dlatego uważamy, że do określonej kwoty, możemy dyskutować oczywiście, jaka to będzie wysokość, emerytury powinny zostać wyłączone spod działania systemu podatkowego. Przygotowaliśmy stosowną ustawę po to, aby na przykład wyliczając, jakie to byłyby koszty, gdyby wyłączyć spod systemu podatkowego emerytury do 1000 zł, do 1500, do 2000 zł, i jesteśmy gotowi na dyskusję w ramach możliwości budżetowych. Pokazujemy też źródła ewentualnego dochodu związanego na przykład z wprowadzeniem podatku obrotowego od wielkich sieci hiper, supermarketów, podatku bankowego z konkretnymi wyliczeniami, ale też i innych źródeł przychodu, które w sposób racjonalny wydawane mogłyby zaspokoić te braki, które wynikałyby z nie egzekwowania podatków, o których tutaj mówimy. Więc to wszystko jest jak najbardziej możliwe do wykonania, tylko chodzi o dobrą wolę, której dzisiaj brak, a państwo polskie nie może być czy odgrywać roli tego, który łupi ludzi, którym naprawdę dzisiaj trudno przeżyć od pierwszego do pierwszego. To jest elementarna sprawiedliwość i uczciwość. Teraz jeżeli chodzi o podatek VAT, to absolutnie jesteśmy przeciwni podniesieniu podatku VAT. Podatek VAT uderza w codzienne życie zwykłych Polaków. Przypomnę, że to właśnie rząd Platformy Obywatelskiej podniósł podatki VAT, zresztą łamiąc kolejne zobowiązanie, że nie będzie podnoszony ten podatek. Podatek VAT poprzez jego podniesienie uderza w codzienne funkcjonowanie milionów Polaków, bo podnosi koszty codziennego życia. Jesteśmy zwolennikami, aby ten podatek obniżać. Są zresztą dowody wskazujące na to, że obniżenie podatku VAT może pozytywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy, a tym samym pozytywnie wpłynąć na przychody państwa. Jest też ogromna sfera nieprawidłowości, czy też oszustw w obszarze podatkowym. Tych wielkich, mówię o tych takich dużych oszustwach na wielką skalę, które poprzez ich ukrócenie, jestem przekonany, mogą istotnie zwiększyć wpływy w budżecie. Teraz jeżeli chodzi o kwestię sześciolatków, no to byliśmy od początku przeciwnikami tej tak zwanej reformy prowadzonej przez rząd Donalda Tuska. Oczywiście jak pewne fakty nastąpiły, to jest trudniej rzecz zmienić, ale uważamy, że sprawa powinna być oddana decyzji indywidualnej rodzica, a nie narzucana w sposób obligatoryjny niejako z urzędu przez rozwiązania rządowe. Więc tutaj podzielam pana ocenę, że była to absurdalna zmiana. Natomiast na koniec ostatnie pytanie pana dotyczyło Stoczni Szczecińskiej. To odpowiem, że Stocznia Szczecińska została doprowadzona do tak naprawdę sytuacji zapaści w okresie rządów SLD. Wtedy doszło do fatalnych decyzji, które bardzo dobrze funkcjonującą stocznię no, niestety sprowadziły w stan gigantycznego zadłużenia i kłopotów finansowych, z których Stocznia Szczecińska nie była już w stanie niestety wyjść.
No ja tutaj się skoncentruję głównie na sprawach dotyczących Śląska, czyli górnictwa. Może wprowadzając jakby tylko jednym zdaniem, uzupełniając to, co mówił pan minister na temat VAT-u, no nie wyobrażam sobie, żeby ewentualnie Zjednoczona Prawica, która przejmie władzę, podwyższała jeszcze podatek VAT, co po prostu dobija tylko ludzi. Tak naprawdę jest problem w redystrybucji tego podatku. Wydaje się, że tu tkwi główna przyczyna, główny problem korupcji ogromnej, Natomiast przypominam tylko, że w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, krótkich, ale jednak bardzo intensywnych rządów, wtedy była obniżona chociażby składka rentowa, która została następnie podwyższona, tak? I to w czasach już rządów tych, którzy mówili, że nie będą podwyższali podatków. Jeżeli chodzi o proces gazyfikacji, to jest bardzo dobre, ciekawe pytanie, no, w sytuacji problemów ze zbyciem węgla, problemów dotyczących gazu, proces gazyfikacji w tej chwili, eksperymentów dotyczących tego, jak przetworzyć węgiel, jak go wykorzystać w przemyśle. Chcę panu tylko powiedzieć, że takie badania, takie działania są prowadzone, między innymi w kopalni Wieczorek w Katowicach. Wiem, że na pewno są prowadzone badania dotyczące wpływu tego całego procesu gazyfikacji na środowisko. Myślę, że to jest melodia przeszłości. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w górnictwie za czasów PiS, no to była ona diametralnie różna od tej, która jest dziś. Ja tylko przypominam, że w czasach Prawa i Sprawiedliwości nie likwidowano kopalń. Natomiast tak naprawdę w czasach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wcześniej, kiedy rządził Sojusz Lewicy Demokratycznej, 2004 rok, ja przypominam tylko próbę likwidacji, no, większej ilości niż te, rzeczywiście zlikwidowano, ale zlikwidowano kopalnie wówczas. Natomiast chciano jeszcze więcej tych kopalń zlikwidować, między innymi kopalnię Piekary, która do dzisiaj normalnie funkcjonuje. Dziś jest pomysł, żeby tą kopalnię sprzedać. Wówczas był pomysł na to, żeby kopalnie zlikwidować, ludzie, żeby przeszli do innych zakładów, w ogóle, żeby tych ludzi zwolnić, a jednak udało się uratować. W czasach PiS-u nie likwidowano górnictwa, nie likwidowano kopalń, natomiast dziś tak naprawdę brakuje pomysłu na górnictwo, nie ma tak naprawdę strategii. Te spółki, trzy duże spółki węglowe, które funkcjonują, czyli Katowicki Holding, Kompania Węglowa i JSW, nie mają takiej strategii, w przypadku kompanii w ogóle strategii nie było przez bardzo długi czas, największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie praktycznie, strategii, co zrobić w sytuacji, kiedy jest hossa na sprzedaż węgla. No bo to powiedzmy sobie tak, że sytuacja w górnictwie też w bardzo dużym stopniu zależy od tego, co się dzieje w świecie, w tym otoczeniu makroekonomicznym. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że Polska nie ma aż takiego wielkiego wpływu na to, żeby decydować o tym, co się dzieje na rynku sprzedaży, popytu, podaży węgla. Nie ma takiej możliwości, dlatego że tak naprawdę ma 1% produkcji światowej, czyli nie możemy równać do wielkich potęg, jeżeli chodzi o produkcję węgla. Natomiast spółki, w momencie, kiedy był boom, powiedzmy, na węgiel ogromny, kiedy rzeczywiście były wypracowywane ogromne zyski w tych spółkach węglowych, to było kilka lat temu, powinny przygotować strategię, co zrobić w momencie, kiedy będzie problem na rynku. No, problemy tych kopalń to jest z jednej strony problem w zarządzaniu, złym moim zdaniem zarządzaniu. Przykład Jastrzębska Spółka Węglowa i list protestacyjny związkowców w ostatnich dniach, którzy po prostu nie mogą się zgodzić z tym, że zarząd tak, a nie inaczej zarządza w taki sposób, że w pierwszym dniu bodaj akcje JSW, kiedy była wprowadzana na giełdę, kosztowały 130 zł, a dzisiaj 30 kilka złotych. No, to jest rzecz zupełnie nieprawdopodobna. Jest właściwie na dnie są akcje tej spółki, ale także w dwóch pozostałych spółkach również sytuacja jest zła. Problem dotyczący różnego rodzaju patologii. Niedawno dopiero słyszeliśmy o sytuacji w sprzedaży węgla przez firmę, który nie był do końca węglem. Aresztowano ilość osób zamieszanych w tego rodzaju patologie. Sprowadzanie węgla z innych krajów, podczas gdy tak naprawdę na zwałach u nas leży wiele milionów ton. Chciałbym wierzyć, że to, co mówił Donald Tusk, że węgiel to jest skarb i że nie byłoby niepodległej Polski bez węgla, że on, właściwie w tym momencie jego następca, przełoży to na konkretne działania, które da bezpieczeństwo na rzeszy ogromnej 85 tysięcy osób zatrudnionych w sektorze górniczym. Każde miejsce w górnictwie generuje kolejnych 5-6. No to my rozmawiamy tak naprawdę o potężnym sektorze, który daje pracę wielu, wielu osobom. 10 miesięcy temu na konwencji Donald Tusk mówił, że to jest skarb, mówił o węglu, mówił, że będzie pomoc. No i dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy tak naprawdę kompania węglowa jest na skraju bankructwa. Polski węgiel zjadają podatki, zjada akcyza, zjada VAT. Nie ma pomysłu też i na łączenie chociażby kopalń z energetyką, bo ktoś mógłby jakby przyjąć, że to, co mówimy, to jest tylko sama krytyka. My mamy pewien pomysł. Wielokrotnie to w mediach mówiłem, Chodzi mianowicie o to, żeby łączyć sektor górniczy z energetyką i spróbować ratować ten sektor, który ma no, absolutnie priorytetowe znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa. W tym momencie, zwłaszcza w takim momencie jak w tej chwili w Europie, w sytuacji, w której rozgrywa się konflikt zbrojny za granicą naszego kraju. Więc węgiel, spółki węglowe powinny mieć jakieś szczególne znaczenie. Jeżeli tak, to powinny być wpisane na listę tych strategicznych spółek. Tak się nie stało. Nie ma na razie konkretnych działań dotyczących tego, co mówię, czyli łączenia kopalń z energetyką. Taki był między innymi eksperyment przeprowadzony wiele lat temu w Jaworznie, gdzie kopalnie miały być zlikwidowane, połączone z elektrownią, do dzisiaj funkcjonują, dają pracę, mają zupełnie niezłe wyniki, więc jakiś pomysł musi być na to, no ale pomysłem nie jest to, żeby dawała go formacja, gdzie tak naprawdę najwięcej głosów zdobywa także na Śląsku, no na Śląsku zdobywa Jerzy Buzek, no człowiek, który tak naprawdę kojarzy się z likwidacją kopalń, a potem nie wiem, czy w nagrodę, czy nie, dostaje stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Rozmawialiśmy w telewizji Trwa, mówiliśmy o tym, jakie to miał wielkie sukcesy Jerzy Buzek. Oby nie było tak z Donaldem Tuskiem, choć mam prawo podejrzewać, że to będzie no, Jerzy Buzek bis.
Proszę mnie poprawić, bo sytuacja chyba była tego typu, nie chcę być tutaj złośliwym, ani też jakoś tak przekłamywać, no, ale coś było na rzeczy, że zaczynały być strajki w kopalni w Donbasie na Ukrainie, w węglowych kopalniach i poszedł sygnał z Niemiec. Proszę unieszkodliwić kopalnie polskie, żeby tam zachować sytuację bezpieczną.
No tak, no my możemy też dużo swojego węgla sprzedać i na Ukrainę. To jest w ogóle paradoks czasami tego rynku węglowego, bo przecież i Ukraina wydobywa dużo węgla, zresztą gaz ma, no przy Donbasie tam są ogromne złoża gazu. O tym się nie mówi tak bardzo, że to ma znaczenie także i strategiczne. Natomiast no mówię, na to ma wpływ, mają dwa elementy. Pierwsze, złe zarządzanie tymi spółkami, niedostrzeżenie jakby tego potencjału, tej wartości, który nosi za sobą sektor górnictwa węgla kamiennego, wartości z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. I no mam nadzieję, że ta sytuacja jakoś się tutaj oby się nie pogorszyło, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że bankrutuje nagle taka spółka jak kompania węglowa. No to jest dramat tak naprawdę całego Śląska w tym momencie. I proszę mi wierzyć, że górnicy też mają jakieś granice swojej wytrzymałości. Wiem, że związki, które dowiedziały się o propozycji restrukturyzacji kompanii węglowej, po prostu mówią nie w tym momencie. To jest zabieranie jednej pensji wynagrodzenia, to jest zabieranie deputatów emerytom, to są bardzo daleko idące ograniczenia, no i sprzedaż jednej ze spółek czterech kopalń. Wydaje się, że nie ma tutaj pomysłu. Przyjrzyjcie się, jeszcze raz mówię, politykom, którzy rządzą w tej chwili w Polsce, odpowiedzialni są za ten sektor. Przyjrzyjcie się łączeniu sektora górniczego właśnie z energetyką i tej sytuacji, która między innymi była w Jaworznie. To jest jakiś pomysł, tak mi się wydaje, na to, żeby ratować polskie górnictwo.
Dziękuję bardzo i jeden z ostatnich telefonów i potem już podsumowanie naszej audycji z naszymi gośćmi. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zakrzydziewica.
Teraz i zawsze witamy Panią, bardzo proszę.
Chciałabym powiedzieć o swojej sprawie, o komornika. Jacy są komornicy? Jedna rodzina. W Bielsku Podlaskim jest jedna rodzina komornikowy. Zrobili mnie rzekomym dłużnikiem, dopisali mnie do innej nieruchomości. Sprzedali później moją nieruchomość, zupełnie inną nieruchomość. Z zajazdem zrobili ze mnie żebraka. Nie ma odpowiedzialności komorników, nie ma sędziów. Kiedy będą zniesione immunitety za robienie z ludzi nędzarzy? Takie mam pytanie do pana ministra. Czy w ogóle, jeśli będę się starała o głosy dla PiS-u, czy będę miała zagwarantowane, że tacy ludzie, którzy nie umieją czytać akt, którzy nie umieją czytać ksiąg wieczystych, żeby byli ukarani? Ja bym chciała to wiedzieć i na pewno wiele osób by chciało też się dowiedzieć tego.
Tak, jakie pani imię jeszcze można?
Jolanta z Warszawy.
Dziękuję pani Jolanto. Panie ministrze, chyba odpowiedź będzie taką pewną też i podsumowaniem, bo mówimy o aktualnej sytuacji w Polsce z myślą o zmianie, prawda?
Tak, z całą pewnością. No bardzo mi przykro słuchać, tak jak pewnie wszystkim państwu, tą bardzo w skrócie lakonicznie opowiedzianą historię, ale myślę, że te emocje, które pani przekazała w tych kilku zdaniach, w sposób niezwykle wiarygodnie oddają poprzez ten przykład skalę patologii, do jakiej dochodzi w obszarze funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. I dlatego reforma tego wymiaru sprawiedliwości, szeroko rozumianego również w obszarze egzekucji, działania też komorników, jest niebywale potrzebne, aby można mówić o normalnie funkcjonującym polskim państwie, bo tak naprawdę jeśli to, co pani powiedziała, jest prawdziwą historią, a nie mam powodów sądzić, że jest inaczej, mówię to pani w sposób niezwykle przekonujący i wiarygodny, to można powiedzieć, że polskie państwo, nadając pieczęć i dając legitymację do działań określonym ludziom, pozwoliło złupić panią biały dzień. I to nie była akcja prowadzona przez jakichś rozbójników czy gangsterów, tylko przez komorników działających pod szyldem polskiego państwa i orła w koronie. Jeśli oczywiście zastrzegam, to pani relacja odpowiada rzeczywistości, a wydaje się, że przynajmniej w tonie i z głosu słychać, mówi pani o historii prawdziwej. Tak, mogę panią zapewnić, że Solidarna Polska, bo ja jestem dalej prezesem Solidarnej Polski, będzie tą częścią porozumienia na prawicy, tym porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwości, która będzie sobie stawiać za cel reformę i wprowadzenie uczciwych zasad odpowiedzialności w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Natomiast odpowiedzialności komorników, ale też odpowiedzialności sędziów, odpowiedzialności prokuratorów. To oczywiście jest wielkie wyzwanie, bo ono spotka się z ogromnym oporem środowisk zainteresowanych i jest to też problem konstytucyjny, ponieważ ci, którzy przygotowali konstytucję, zagwarantowali pewne uprawnienia korporacjom, zabierając je niejako państwu i mówią, że te korporacje w imieniu państwa lepiej będą szczec interesów swoich i państwa jednocześnie, niż jeżeli robiłyby to agendy jakieś czysto związane z polskim państwem. Ale my musimy to zmienić, musimy to przełamać, bo skala patologii zniebywała w tych wszystkich obszarach. I obszarach sądów, i prokuratur, i komorników. Chciałbym tu mocno podkreślić, że ja znam też i wielu sędziów czy prokuratorów, ludzi uczciwych, nieskazitelnych i przyzwoitych. Ale niestety znam też i wielu takich, o których nie mogę tych słów powiedzieć, czyli nie mogę z ich nazwiskiem połączyć opisu związanego z tym, co zawiera słowo przyzwoitość, uczciwość, rzetelność, profesjonalizm. Znam ludzi, którzy są sędziami, są prokuratorami, którzy w swoim działaniu całkowicie przeczą właśnie tym wartościom, ideom, którym służyć powinni. I nie ponoszą z tego tytułu żadnych konsekwencji. Co więcej, nie ma mechanizmów realnych w ich środowisku, które mogłyby doprowadzić do ich odpowiedzialności, chyba że dojdzie już do jakiegoś zupełnie drastycznego nadużycia, które zostanie jeszcze do tego opisane w mediach, a to też i nie zawsze kończy się pociągnięciem do odpowiedzialności i konsekwencji skazaniem. Dlatego może być pani pewna, że będę adwokatem takich zmian i będę też przekonywał moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Sądzę, że bez trudu przekonam, ale też wierzę, że i kolegów z Polski Razem, by w agendzie naszego wspólnego programu, który przygotowujemy, było wprowadzenie innych, zmienionych w sposób zasadniczy mechanizmów odpowiedzialności dyscyplinarnej, służbowej ludzi, którzy dopuszczają się takich nadużyć, o których pani opowiadała i dzisiaj często są całkowicie bezkarni, bo są sędziami, bo są prokuratorami, bo są komornikami, bo działają w jednym świecie, bo się wzajemnie znają i do tego jeszcze mają specjalne przywileje wynikające z niezwykle szerokich immunitetów. Tak, to trzeba zmienić, bo odpowiedzialność jest potrzebna, aby mógł dobrze funkcjonować polski, szeroko rozumiany polski wymiar sprawiedliwości.
To pan minister Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski. I myślę, że panie ministrze, lata płyną, doświadczenie przybywa. Nawet po tych różnych, prawda, sytuacjach takich, że to powiem, że człowiek się tak, no, uczy, to tu, to tam, to są te szkoły, ta brukselska, ta ministerialna, teraz wreszcie będąc liderem ugrupowania, no i też taka pewna doza już nadziei, bo pewien krok ku połączeniu nastąpił. To było, myślę, bardzo takie podniosłe dla Polaków, dla tej części Polaków, którzy, powiedzmy, myślą o Polsce w sposób pozytywny i taki, no, Polska to jest naprawdę coś, to nie jest jakiś tam, prawda, nienormalność, czy jakiś taki epizod, przypadkowość, tylko jest to coś bardzo ważnego, więc myślę, że to na pewno będzie zauważone, wynagrodzone, tylko to, co mówimy, żebyśmy byli ludźmi słowa przemyślanego i po prostu nie bali się, że tak powiem, być jeszcze raz zaangażowanymi, nie zmęczyli się. To jest to, żebyśmy się nie zmęczyli jako społeczeństwo, jako ludzie na co dzień, jako naród i no, byli razem. To jest ważne.
Tak, musimy mieć odwagę, musimy mieć konsekwencje mimo takich trudnych doświadczeń, które spotkały panią, czy też wielu z naszych słuchaczy, którzy nie zdążyli się dodzwonić, czy też nie mieli nawet siły, żeby dodzwonić i opowiedzieć o przykrościach, nadużyciach, jakie ich spotkały, związane z niewłaściwym funkcjonowaniem polskiego państwa, zwłaszcza w tym obszarze wymiaru sprawiedliwości, ale przecież to nie tylko o ten obszar chodzi. I rzeczywiście połączenie na prawicy to jest ważne wydarzenie, ale to będzie wielkie wydarzenie wtedy, kiedy ono zakończy się sukcesem, kiedy wszyscy dotrwamy, kiedy wywiążemy się z tych zobowiązań. Ja przypomnę Państwu, że apelowałem już o takie połączenie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Właśnie tu i na antenie Radia Maryja, później zresztą w ostatnim dniu kampanii wyborczej zostałem brutalnie zaatakowany w Gazecie Wyborczej, w innych mediach, że rzekomo jest to biała flaga. Nie, to nie była biała flaga, tylko to było wyrażenie pewnej roztropnej nadziei na zbudowanie takiej większości, która będzie łączyć różne środowiska, czasami też mające nieco inne, kładące nieco inne akcenty w swoich programach partii politycznych, ale zawierające jakby pewien wspólny mianownik i cieszę się, że do tego doszło. Cieszę się, że takie postulaty są realizowane i chciałbym też docenić tu Jarosława Kaczyńskiego, prezesa największej partii, że podjął się też, że podjął odważną decyzję wbrew części swojego środowiska i wierzę w to, że świadectwem tego, iż jemu naprawdę chodziło o to porozumienie, jest też to, że będzie gwarantem, iż jego zapisy zostaną dotrzymane, no bo to pokaże, że to nie chodziło o coś innego, chodziło o zbudowanie takiego szerokiego bloku prawicy.
Do tej pory słowa danego nigdy nie, prawda,
tak jest. No, ja jak najbardziej jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński jest tym gwarantem od tej strony i jest się rzeczą pierwszym przywódcą całego tego bloku prawicy, bo jest liderem największej partii i kandydatem na premiera, ale my oczywiście funkcjonując w ramach takiego porozumienia mówimy, że tutaj chodzi o to, aby zwyciężyć, chodzi o Polskę, ale chodzi też o realizację pewnych naszych idei i programu, na przykład w sferze reformy wymiaru sprawiedliwości, o tym, o czym tutaj mówiliśmy, mamy tutaj konkretne propozycje i mam nadzieję, że dzięki temu, że uda się zbudować taki blok, będziemy mogli być skuteczni. Nawet jeżeli każdy z naszych ugrupowań z czegoś musi gdzieś ustąpić, zrezygnować, na przykład Solidarna Polska nie będzie wystawiać swojego kandydata na wyborach prezydenckich, byliśmy na to gotowi, przygotowani, ale właśnie czynimy to, dlatego że liczy się Polska, liczy się nasz wspólny cel.
Nawet swoje ambicje potraficie w jakimś
sensie. Oczywiście ambicje muszą być zawsze na trzecim, czwartym planie, liczy się wspólna sprawa i wierzę to, że nam się powiedzie, jeśli będziemy myśleć, że Polska jest na pierwszym planie i jesteśmy lojalni, uczciwi wzajemnie do siebie i ciężko pracujemy na rzecz wspólnej sprawy. A potem oczywiście nie zabraknie też i wielkich wyzwań, i ciężkiej pracy i trudności, gdy uda się zwyciężyć. Wierzę w to, że to się stanie. No ale będziemy razem z Państwem, licząc na Wasze wsparcie, krok po kroku te przeciwności pokonywali.
Tak jest. Dziękuję bardzo za obecność, panie ministrze, i za odpowiedzi na nasze na słuchaczy telefony. Pan Michał.
No ja tak się jeszcze przysłuchiwałem tym ostatnim telefonem i tak sobie pomyślałem, panie ministrze, że no przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki czas, gdy znowu będzie możliwość, że będziemy rządzili jako Zjednoczona Prawica. Pan będzie co najmniej ministrem, osobą, która rzeczywiście jak pan rządził, to można było nawet nie lubić pańskiej osoby. To wielokrotnie przedsiębiorcy mi o tym mówili, czy jakiegoś ministra, ale jednak był porządek. Dzisiaj ludzie, jakby to, co często Beata Kempa mówi, włączyli myślenie. I ja życzę wszystkim w naszym kraju, żeby włączyli wreszcie myślenie, zobaczyli, że kiedy my rządziliśmy, pan, kiedy był ministrem rzeczywiście sprawiedliwości, to miejsce Bandziora było w więzieniu. Nie było tylu patologii, ile jest dzisiaj. I powiem tak, że dzisiaj rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, nie tylko o tym bezpieczeństwie militarnym, związanym z konfliktem zbrojnym, ale to bezpieczeństwo można rozumieć szerzej. Służba zdrowia, to jakie są kolejki, jakie są problemy, jak ta służba zdrowia, w jakim stanie pozostawia Donald służbę zdrowia w Polsce i do Brukseli. Górnictwo, gdzie jest realna groźba bankructwa. Opieka socjalna dla ludzi biednych jest taka, a nie inna. Kwestia bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi. I kwestia przedsiębiorczości, bo o tym na koniec chcę powiedzieć. Naprawdę wielu przedsiębiorców czuję się naprawdę oszukany przez premiera, który mówił, że nie będzie podnosił podatki, a podnosił podatki, że będzie wspierał przedsiębiorczość, a dziś chyba jest najtrudniejszy czas od wielu, wielu lat właśnie dla tych najmniejszych przedsiębiorstw. I dlatego życzę, żeby wszyscy włączyli to myślenie, w czasie wyborów zagłosować na Zjednoczoną Prawicę i mam nadzieję, że Zbigniew Ziobro dojdzie do władzy znowu, ale nie będzie takich telefonów na antenie Radia Maryja, że komornicy niszczą często właśnie niesprawiedliwie ludzi.
Powiem tak, że no może powiedzmy, pan dokończy to, co pan chciał zrobić, bo nie dokończono.
Znaczy, niekoniecznie to muszę robić osobiście, bo jest też i taki element naszego porozumienia, że to może być ktokolwiek inny. Ja nie zgłaszam też aspiracji do tego, aby być w rządzie. To nie jest cel. Celem jest to, aby ten rząd realizował ten program, to, który uważa ludzi. Tak. Między innymi właśnie realizował te rozwiązania, które rzeczywiście były w agendzie mojego ministerstwa, kiedy nim kierowałem, ale jestem gotów popierać każdą uczciwą osobę, która w sposób odważny, rzetelny będzie służyć Polsce, również w obszarze wymiaru sprawiedliwości, bo to jest ważne, żeby realizować program, a ludzie to powinni zawsze gdzieś znaleźć dla siebie właściwe miejsce. I na koniec, jeśli pozwolicie państwo, chciałem też panu Michałowi Wójcikowi podziękować za ciężką pracę rzetelną na Śląsku, również za obronę interesu mieszkańców Śląska, jeżeli chodzi o te różne afery, nieprawidłowości z kolejami śląskimi, z prywatyzacją szpitali. Naprawdę pan Michał Wójcik tutaj wykonywał bardzo ciężką pracę i liczę, że znajdzie się ponownie w samorządzie w Sejmiku Śląskim. I zupełnie na koniec chciałem podziękować ojcom, podziękować wszystkim słuchaczom Radia Maryja za ciężką pracę dla Polski, bo przecież to, co tutaj robicie, to jest wielkie dzieło, wielkie dzieła, różne dzieła, nie tylko radio, nie tylko telewizja, nie tylko szkoła, ale też i budowa całego środowiska i upominanie się o Polskę i kultywowanie wartości, kultywowanie tego, co jest w stanowie naszej tożsamości. A więc po pierwsze, na pierwszym miejscu Pan Bóg, a na drugim ojczyzna i to jest niezwykle piękne i za to Bóg zapłaci ojcu dyrektorowi. Szczęść Boże.
A jeszcze dopowiem tak, że przed nami te wybory uzupełniające do Senatu, tak? 7 września.
Tak, oczywiście popieramy kandydaturę zgłoszoną przez naszych kolegów z PiSu, czyli panią Kloc na Śląsku oraz też w wyborach uzupełniających w dwóch dodatkowych okręgach, czyli na Śląsku, przepraszam, na województwie świętokrzyskim i tak, na Mazowszu Koc, również kandydatów.
Na Mazowszu pani Kloc, a w świętokrzyskim, nie pamiętam, pan jakiś jest, tak? Ale to się przypomnę.
Mam być na miejscu, jeszcze rozmawiać, więc to będzie okazja do bezpośredniego poparcia.
Ale pamiętajmy, że nie dajmy się zniechęcić. 7 września, ja wiem, że to jest tych wyborów. Mówimy, że trzeba iść, trzeba znów, ale no warto, bo jeżeli ktoś jest sprawdzony, niech będzie, prawda? I niech wykonuje z honorem swój mandat.
Te wybory mają też symboliczne znaczenie. To jest bardzo ważne, aby Platforma Obywatelska znowu nie ogłosiła jakiegoś triumfu, więc nie pozwólmy im triumfować. Pokażmy, że jesteśmy zjednoczeni. Pójdźmy wszyscy na wybory. Też apeluję do moich kolegów, koleżanek Solidarnej Polski, poprzyjmy ustalonych, uzgodnionych w ramach Wielkiej Koalicji tych trzech kandydatów. To będzie dobry początek tej naszej też, jakby już owoce pierwsze naszej wspólnej koalicji.
Sprawdzian. Dziękuję bardzo. Panu, dziękuję państwu za telefony i zapraszamy już za chwilę na wspólną, zapraszam, modlitwę na zakończenie dnia.